254. sesji Rady Miasta Poznania po przerwie na wniosek pana prezydenta i jest, jak rozumiem, gotowa autopoprawka, tak? Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta przedstawiam autopoprawkę numer 2 do projektu uchwały Rady Miasta Poznania numer PU 906/13. W wyniku tej autopoprawki zmniejszamy o 2 100 000 środki zapisane w dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdział obiekty kultury fizycznej i kwotę tą zgodnie z autopoprawką proponujemy, o kwotę tą proponujemy zwiększyć środki w dziale 758. To jest rozliczenia różne, rezerwy ogólne i celowe. Ta zmiana nie wpływa na wynik budżetu, pozwala zachować strukturę wewnętrzną budżetu, jak również nie wpływa na zmniejszenie zadłużenia, a więc pozwoli nam rozpocząć procedurę kredytową w kwocie wyższej o 195 milionów złotych. Jednocześnie wprowadzamy zmiany w załączniku numer 3, w załączniku numer 7 dotyczącym, jest to zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta, w którym dokonujemy korekty o kwotę 2 100 000. Również wprowadzamy korektę w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków, jak również ta zmiana powoduje konieczność przeprowadzenia zmiany w załączniku numer 9, mianowicie pod nazwą zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych. W imieniu pana prezydenta proszę o przyjęcie zmian zaproponowanych tą autopoprawką. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc poprawka pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego została przez prezydenta uwzględniona w formie autopoprawki. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały. Przypominam, w punkcie 15 rozważamy projekt uchwały PU 906/13. W sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2013 rok. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 7 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do punktu 16. Projektu uchwały PU 903/13 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Ten projekt uchwały przedstawi pani dyrektor. Bardzo proszę. Pani dyrektor Kostrzyńska-Karaś. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uprzejmie proszę Państwa o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Mianowicie postanawiamy zaciągnąć kredyt na rynku krajowym. Jest to finansowanie długoterminowe. Kredyt będzie w wysokości 375 milionów 543 tysięcy złotych. Jest to kredyt na finansowanie deficytu budżetu, na sfinansowanie inwestycji oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Zaciągnięcie kredytu po postępowaniu przetargowym, gdzie wyłonimy najkorzystniejszą ofertę, najkorzystniejsze oferty, nastąpi w 2013 roku. Spłaty kredytów nastąpią w latach 2018 do 2023. spłata nastąpi z dochodów i kredytu, z dochodów i przychodów budżetu miasta. Zamierzamy zawrzeć 8 umów kredytowych, podzielić tą wartość kredytu tak, żeby kredyt był najkorzystniejszy. Spłaty są, tak jak mówię, pierwsze przewidziane będzie w roku 2018. Pierwsza część spłat rat kapitałowych, kolejne w latach 2021 do 2023. Uprzejmie proszę o przyjęcie przez Państwo przedmiotowej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 4 za, 2 przeciw i 3 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 7 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę? Wniosek formalny, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem złożyć wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o projekt stanowiska numer 924/13 autorstwa 3 klubów radnych, klubu radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Prawa i Sprawiedliwości oraz radnego niezależnego w sprawie upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Bardzo proszę Państwa, za 2 dni mija rocznica tych wydarzeń. Już 5 sejmików różnych województw oraz szereg rad miast i gmin przyjęło podobne uchwały. Myślę, że warto, mimo że nie ma to bezpośredniego związku z Poznaniem, ale jednak Rada Miasta Poznania powinna w imieniu jako reprezentanci poznaniaków taki hołd oddać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W jakim punkcie porządku obrad pan radny życzyłby sobie to umieścić? Zaraz. Czy jest jakaś propozycja, czy... Proszę włączyć mikrofon panu radnemu Szynkowskiemu.
Proponuję, aby to umieścić w kolejnym punkcie porządku obrad.
W kolejnym, czyli...
W 18a.
A, w tej chwili, natychmiast, tak? Okej. 18a, dobrze. Jaki numer ma to stanowisko? Przepraszam, bo ja nie mam tego dokumentu w tej chwili. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy jest głos przeciw? Rozumiem, że pan radny Wojciech Kręglewski w tej sprawie, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałbym zgłosić głos przeciw. Dziwi mnie ta inicjatywa, zwłaszcza, że jest to inicjatywa, którą przedstawiają radni Prawa i Sprawiedliwości. 28 czerwca biskupi polscy oraz hierarchowie Kościoła Prawosławnego podpisali wspólne stanowisko w sprawie rzezi wołyńskiej. I sądzę, że to oświadczenie, które chcieliby przeforsować na dzisiejszej sesji radni Prawa i Sprawiedliwości, idzie w poprzek tej inicjatywie biskupów. I sądzę, że jest tu troszeczkę moim zdaniem dysonans pomiędzy deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości, które kreuje się jako ugrupowanie bliskie Kościołowi katolickiemu, a jednocześnie forsuje propozycje oświadczeń, które idą w poprzek inicjatywy biskupów polskich W związku z tym Platforma Obywatelska nie poprze tego oświadczenia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Ja przepraszam bardzo Państwa zgłoszonych. Nie udzielę głosu, ponieważ nie ma dyskusji na tym, tylko był głos wprowadzający, jest głos przeciw i przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 18a, projekt uchwały, projekt stanowiska 924? Kto jest za? Kto jest przeciw? Proszę o, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 13 przeciw, 2 osoby wstrzymały się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, czyli punktu 18 projektu uchwały PU 902 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Bardzo proszę Panią Dyrektor o przedstawienie tego projektu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Proponowany Państwu projekt uchwały PU 902/13 jest uchwałą techniczną. Uchwała ta ma dostosować brzmienie załącznika uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Ma dostosować brzmienie tego załącznika do stanu organizacyjnego placówek oświatowych, jaki będzie na dzień 1 września 2013 roku. Zmiana dotyczy łącznie 16 placówek, przy czym 13 placówek zostaje pozbawionych możliwości prowadzenia takiego rachunku, 3 natomiast to są nowe jednostki, które takie uprawnienie tym załącznikiem, tą uchwałą otrzymają. Jeżeli Państwo życzycie sobie, to mogę podać powody, dla których te 13 jednostek zostanie pozbawionych tego uprawnienia prowadzenia rachunku dochodów. W imieniu Pana Prezydenta proszę o przyjęcie projektu, przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt pozytywnie. Głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również pozytywnie, 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy ktoś z Państwa radnych w imieniu tych komisji chciałby uzupełnić opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 902/13? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. 0 wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Zamykam. Państwo radni Wojciech Kręgleski i Maria Nowicka, do protokołu informację, że w sprawie tego głosowania zagłosowali omyłkowo. Zamykam punkt 18. Przystępujemy do realizacji punktu 18a. Jest to projekt stanowiska 924/13 w sprawie upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Proszę o przedstawienie pana Krzysztofa Grzybowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado. Tak jak zgłosił to już mój kolega radny Szymon Szynkowski, kluby radnych Lewicy, klub Prawo i Sprawiedliwość, klub radnych PRO, jak również radny niezrzeszony podpisali się pod projektem stanowiska Rady Miasta w rocznicę przypadającą za dwa dni, rocznicę 70. rzezi na Wołyniu i w Małopolsce. Pozwolę sobie, ze względu na to, że jest to krótki tekst, odczytać go dla Szanownej Rady. Rada Miasta Poznania w 70. rocznicę rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej wspomina i składa hołd dziesiątkom tysięcy Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości zamordowanych, okaleczonych, ograbionych oraz zmuszonych do opuszczenia swoich domów i gospodarstw na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Padli oni ofiarą ludobójczych mordów, grabieży oraz innych prześladowań dokonanych przez kierujących się zbrodniczą ideologią członków organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskiej powstańczej armii, często zamieszkujących te same wsie i osady. Pamiętając o ofiarach ludobójstwa, jednocześnie z wdzięcznością wspominamy tych Ukraińców, którzy z narażeniem życia własnego i swoich bliskich ratowali polskich sąsiadów. Wobec tego, że przez kilkadziesiąt lat tragiczne okoliczności tych wydarzeń nie były obiektywnie badane i przedstawiane, wyrażamy przekonanie, że jedynie pełne wyjaśnienie tej zbrodni oraz godne upamiętnienie jej ofiar mogą stanowić fundament trwałego porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ukrainy. Chciałbym dodać, iż w Polsce do tej pory szereg samorządów różnego, jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla podjęły uchwały rocznicowe o podobnej treści. Były to przede wszystkim sejmiki województw z południowo-wschodniej części Polski, jak również z tych województw, do których w okresie powojennym napłynęły duże liczby repatriantów, przesiedleńców z wschodniej, z dawnych kresów Rzeczypospolitej. W ocenie autorów projektu jest on zwięzły, wyważony i intencją radnych, którzy się podpisali pod projektem stanowiska, jest oddanie pamięci dla ofiar rzezi wołyńskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu stanowiska? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję, panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Myślę, że z tego, jakimi jesteśmy katolikami, rozliczamy się przed Bogiem, a także w sakramencie spowiedzi. Na pewno określać tego, kto jest jakim katolikiem, nie mogą inni radni. Natomiast trudno zostawić słowa pana radnego Kręgleskiego bez odpowiedzi. Jeśli wczytamy się w słowa deklaracji biskupów Polski i Ukrainy, dokładnie przewodniczących episkopatów, to przede wszystkim dowiemy się, że prawda nas wyzwoli, że musimy stanąć w prawdzie, że musimy mówić o złu, które się dokonało, że musimy jednoznacznie potępić zbrodnie, że musimy wreszcie oddać hołd tym, którzy potrafili tej fali zbrodni się przeciwstawić. I to wszystko jest w tym stanowisku. Jest tam zarówno powiedzenie prawdy o strasznych zbrodniach, które dokonały się na Wołyniu w latach 42-44, aczkolwiek były i wcześniej, od 39 roku i później, bo jeszcze po formalnym zakończeniu II wojny światowej, ale kulminacja tych strasznych wydarzeń miała miejsce właśnie 11 lipca 43 roku, kiedy w niedzielę w blisko 100 wsiach, osadach, miasteczkach zaatakowano Polaków, którzy wówczas zgromadzili się w kościołach najczęściej na południowych mszach świętych. Wspominamy tą zbrodnię. Wspominamy o tym, że jej sprawcy kierowali się zbrodniczą, obłąkaną ideologią. Ale wspominamy także tych Ukraińców, którzy ryzykując życie i swoje, i swoich bliskich, ratowali swoich polskich sąsiadów. I wreszcie stwierdzamy, że nie może być tak, że tak jak przez lata milczono o ofiarach Golgoty Wschodu, o ofiarach Katynia i Sybiru, tak w podobny sposób, choć z innych uzasadnień, milczano o strasznych ofiarach, które ponieśli Polacy na kresach II Rzeczpospolitej. Rada Miasta Poznania i zgodnie z ustawą, i zgodnie ze statutem miasta może wypowiadać się w każdej sprawie publicznej. Więzy pomiędzy dwoma kresowymi miastami II Rzeczpospolitej, Poznaniem i Lwowem, były zawsze bardzo silne. Poznańscy ochotnicy bronili Lwowa w roku 18 i 19. Lwowianie zawsze mieli Poznań w dobrej pamięci. Wydaje się, że oddanie czci ofiarom, złożenie hołdu tym, którzy okrucieństwu i barbarzyństwu się przeciwstawiali, stanięcie w prawdzie, które jako jedyne może doprowadzić do rzeczywistego pojednania pomiędzy Polską i Ukrainą, pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, jest jak najbardziej słuszne i potrzebne. Dlatego na prośbę mieszkańców miasta Poznania, w Poznaniu także mieszkają zarówno coraz mniej liczni ocaleni z tej zbrodni, jak i ich dzieci i wnuki. Na prośbę mieszkańców Poznania z tych właśnie powodów, o których mówiłem, zdecydowaliśmy się zgłosić projekt tej uchwały i proszę panie i panów radnych o jego przyjęcie.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja bym chciała jednak odnieść się do wypowiedzi mojego kolegi. Przyznam się szczerze, że no, zdziwiona jestem tą argumentacją, ponieważ powiem tak, ja też jestem katoliczką i zawsze słucham moich biskupów. Nie wybiórczo, tylko zawsze. I ja nie widzę naprawdę żadnej sprzeczności, żeby podjąć stanowisko, w którym mówimy o tym, że pamiętamy o tej tragedii, o tej rzezi, i że będziemy dążyć do tego, aby prawda wyszła na jaw. To nasze stanowisko jest podobne do stanowiska biskupów. One się w ogóle nie wykluczają. I nie widzę tu żadnego problemu i ten argument jest absolutnie nietrafiony, panie radny. I apeluję, żeby jednak pan zagłosował za tym stanowiskiem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, może część z państwa zdziwi, ale członkowie klubu radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej przy podejmowaniu decyzji o poparciu tego stanowiska w najmniejszym stopniu nie kierowali się stanowiskiem biskupów. A już poważniej, szanowni państwo, wiek XX był wiekiem wojen, wiekiem nacjonalizmu, wiekiem wielkich tragedii i mordów wywoływanych między innymi, czy głównie na tle rasowym, na tle źle pojmowanych nacjonalizmów i ten mord, ta rzeź wołyńska właśnie była wynikiem wzniecania nienawiści między narodami. Mamy wiek XXI i niestety z ogromną obawą spoglądamy na to, iż głównie wśród ludzi młodych nacjonalizmy, wzniecanie do nienawiści czy nawoływanie do pewnej takiej nienawiści powodowanej właśnie na tle narodowym się odradza i my poparcie tego stanowiska także traktujemy jako pewien głos sprzeciwu wobec tym ruchom takim skrajnie nacjonalistycznym, które się pojawiają, jako pewne memento i wskazanie, do czego tego typu ruch i takie działanie doprowadza. Stąd z pełnym przekonaniem poparliśmy to stanowisko i apelujemy także, żeby Rada to stanowisko poparła. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Chciałbym przedstawić różnicę pomiędzy jednym a drugim stanowiskiem, tym, które, na które się powoływałem biskupów, a tym, które dzisiaj Rada Miasta chce przyjąć, aby pokazać właśnie ten rozdźwięk pomiędzy jedną a drugą intencją. Stanowisko, które zostało przedstawione do przyjęcia przez Radę Miasta Poznania, przedstawia tragedię wołyńską z punktu widzenia Polaków, wartościując niejako i z góry przesądzając, że jedyną stroną, która w tym momencie doznała krzywdy, jest strona polska. Natomiast stanowisko, które zostało przedstawione przez biskupów, idzie zupełnie inną stronę. Ja, żeby nie używając swoich słów, przedstawię w sposób bezpośredni, jak to ujęli biskupi. Ofiarami zbrodni czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet i dzieci i starców, które wszystkim Polaków, ale i także Ukraińców oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych. Ofiara ich życia wzywa nas do tych rocznicowych, w tych rocznicowych dniach do szczególnie głębokiej refleksji o odpuszczenie grzechu i przebaczenie, a także o łaskę stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi. 70-lecie tych tragicznych wydarzeń stanowi również kolejną okazję, aby zwrócić się z apelem do Polaków i Ukraińców o dalsze kroki na drodze do braterskiego zbliżenia. Które nie jest możliwe bez szczerego pojednania. I dalej. Wiemy, że chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią. Uważamy bowiem, że ani przemoc, ani czystki etniczne nigdy nie mogą być metodą rozwiązywania konfliktów pomiędzy sąsiadującymi ludami czy narodami, ani usprawiedliwione racją polityczną, ekonomiczną czy religijną. Pragniemy dzisiaj oddać hołd niewinnie pomordowanym, ale i przeprosić za popełnione zbrodnie oraz jeszcze raz wezwać wszystkich Ukraińców i Polaków zamieszkujących zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce oraz gdziekolwiek na świecie do odważnego otwarcia umysłów i serc na wzajemne przebaczenie i pojednanie. W imię prawdy oczywiście ja pomijam, nie czytam w całości, ale te istotne rzeczy. W imię prawdy uważamy, że przeproszenia i prośby o wybaczenie wymaga postawa tych Polaków, którzy wyrządzili zło Ukraińcom i odpowiedzieli przemocą na przemoc. Jako przewodniczący Episkopatu Polski kieruję do braci Ukraińców prośbę o wybaczenie. Za godny potępienia uważamy skrajny nacjonalizm oraz szowinizm. To on bowiem obok ateistycznego i totalitarnego komunizmu oraz nazizmu był ideologią, która w trakcie 20. stulecia spowodowała miliony ofiar. I proszę to zestawić, te cytaty, które ja przedstawiłem, zestawić z oświadczeniem, które dzisiaj Rada Miasta ma przyjąć. Tutaj wyraźnie jest dysonans pomiędzy intencją, która przyświecała przedstawicielom kościołów ukraińskiego i polskiego, a tym, co dzisiaj Rada Miasta ma uchwalić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja głosowałem przeciw wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad, ponieważ uważam, że samorząd jakiegokolwiek szczebla nie jest właściwym organem do tego, żeby podejmować takie stanowisko w sprawie upamiętnienia ofiar tak wielkiej tragedii jak rzeź na Wołyniu. I to jest takie przyjmowanie przez kolejne samorządy, według mnie, to jest takie rozmienianie tej wielkiej tragedii na drobne. I jakby odpowiednim, jedynym organem odpowiednim do podejmowania takich stanowisk jest polski parlament i to on powinien takie stanowiska tylko przyjmować. Natomiast ponieważ Rada Stołecznego Miasta Poznania w swojej zbiorowej mądrości wprowadziła ten punkt do porządku obrad, to no, nie mógłbym głosować przeciwko takiemu stanowisku, w związku z czym ja to stanowisko poprę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, w pierwszym zdaniu tego oświadczenia mówimy, że składamy hołd dziesiątkom tysięcy Polaków. Prawdopodobnie było to ponad 100 tysięcy, ale nie chcemy Niektórzy historycy mówią to 120, ale nie chcemy wdawać się w taką arytmetykę. Dziesiątkom tysięcy Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości. Wśród ofiar tych rzezi byli i Ormianie, i nieliczni już wtedy Żydzi, i Czesi zamieszkujący na Wołyniu, i oczywiście Ukraińcy. Bardzo wiele mieszanych polsko-ukraińskich małżeństw, ale także ci Ukraińcy, którzy ratowali swoich sąsiadów i ich wspominamy szczególnie. W 1931 roku w spisie narodowym, którego danych statystycy i historycy nie kwestionują, na terenie województwa wołyńskiego mieszkało 16,6% Polaków. Według spisu ukraińskiego z 2001 roku, którego danych też nikt nie kwestionuje, mieszka tam 17 promili Polaków. Ponad stukrotnie zmniejszyła się liczba polskich mieszkańców tego terenu. Oczywiście były przesiedlenia, jasne, ale ilu Polaków zostało na Litwie, ilu zostało w województwie nowogródzkim, w rejonie grodzieńskim na dzisiejszej Białorusi, ile zostało wreszcie w też doświadczonej walkami i rzeziami, ale w mniejszym stopniu niż Wołyń, Małopolsce Wschodniej, w okolicach Lwowa. Tam na Wołyniu nie został prawie nikt. Stukrotne zmniejszenie liczby Polaków. Nie można o tym milczeć. Milczano o tym bardzo długo. Trzeba o tym mówić, a uczynienie z ideologów, zbrodniczych ideologów organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA, patronów wolnej Ukrainy, bardzo źle wróży stosunkom polsko-ukraińskim. Jeżeli my nie upomnimy się o pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, to kto się o nich upomni? Dziękuję.
Postanowiłem zapisać się do głosu, ponieważ z każdej strony pada ileś zdań słusznych. Pan radny Aleksandrowicz przywołuje fakty, które w większości znamy i nikt im nie zaprzecza. Pan radny Lewandowski mówi o sprzeciwie przeciwko jakiemukolwiek totalitaryzmowi i ludobójstwu, gdziekolwiek by się nie zdarzyło. Pan Wojtek Kręglewski przywołuje z kolei ten tekst, który niedawno został napisany przez biskupów polskich i też nie sposób się z nim nie zgodzić. Problem według mnie jest w tym, że zaproponowane stanowisko wcale nie konsumuje tych wszystkich punktów widzenia, bo sprowadza się do zdań jednostronnych. Nie ma w nim jednocześnie tego, o co chodzi w wypowiedzi biskupów, którą często chwalimy, akurat gdy biskupi mówią, przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Nie da się mówić o stosunkach polsko-ukraińskich bez relacji, które miały miejsce w drugą stronę, a nie sala sesyjna jest miejscem, żeby debatować o tym, co zdarzyło się w Bieszczadach, jak w odwecie za rzeź na Wołyniu wymordowano wsie ukraińskie w Bieszczadach, jak traktowano w Polsce Ludowej oczywiście, ale jednak Łemków. Kto był w Bieszczadach, wie, że można znaleźć się na polanie i miejscowi powiedzą, tu była wieś i po tej wsi zostało tylko to drzewo. Nie to, że widać zgliszcza, tylko nie ma kamienia na kamieniu. I to też jest dziedzictwo, o którym jeśli chcemy mówić, to musimy też mówić. Nie można tego traktować jednostronnie. Także to stanowisko w gruncie rzeczy sprawia problem, dlatego że jest jednostronne, bo ja bym chciał powiedzieć, że składam hołd wszystkim, którzy na tym terenie zostali pomordowani. A Rada Miasta nie jest miejscem, w którym możemy przeprowadzić dyskurs i osądzić, kto był winny, kto był pierwszy. Bo tak samo cierpieli i zostali źle potraktowani obywatele ukraińscy, którzy zginęli, i tak samo bym im chciał wyrazić hołd, bo zginęli w wyniku konfliktu, który tam się dział. I myślę, że wywołując tą dyskusję, jej dzisiaj nie zamkniemy, a próba zamknięcia tego czteroakapitowym, krótkim stanowiskiem jest uproszczeniem całej tej historii. I nie sądzę, żeby te zdania rozwiązywały jakikolwiek problem, a stawiacie nas wszystkich jako ciało zbiorowe, czyli Radę Miasta Poznania, w trudnej sytuacji, bo każde zachowanie w tym głosowaniu będzie ułomne. Przepraszam, że może w tym wypadku mój język jest niestaranny i niezborny, ale to też pokazuje, jak wiele w gruncie rzeczy trudności to stanowisko stawia właśnie przez swój jednostronny charakter. Dziękuję. Teraz głos zabierze pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo muszę się hamować, aby nie użyć zbyt ostrych słów w stosunku do oceny tej postawy, którą niektórzy tutaj mówcy prezentują. Uważam za wysoce niestosowne to, co powiedział przed momentem pan przewodniczący, mówiąc o tym, że powinniśmy zaokrąglać jakieś rzeczy, mówiąc o wszystkich, którzy zginęli. Przecież to stanowisko wskazuje po pierwsze ofiary, po drugie honoruje tych, którzy stawali w obronie tych ofiar. To stanowisko nie mówi tylko o Polakach, o tym mówił pan radny Aleksandrowicz. I jeszcze jedna rzecz, to jest projekt stanowiska Rady Miasta Poznania, a nie na przykład wspólnego stanowiska Rady Miasta Poznania i jakiegoś ukraińskiego miasta, dajmy na to Rady Miejskiej w Lwowie. Jest trochę inna sytuacja, jeżeli biskupi wydają wspólne oświadczenie i wtedy wiadomo, że to przedstawia pewien punkt widzenia osiągnięty w pewnym porozumieniu. Jest troszkę też inna sytuacja, kiedy my w sposób szczególny, wrażliwie myślimy o tych polskich ofiarach tam pomordowanych. I nie ma co, bo można by oczywiście wdawać się w tej chwili w kalkulacje historyczne, czy, jakich ofiar było więcej. Każda ofiara to jest tragedia. Polak, Ukrainiec, Ormianin czy Żyd, który tam zginął na tym terenie, to była ofiara niewątpliwej zbrodni. Ale trzeba też pamiętać, od czego ta zbrodnia się zaczęła i dopiero później, jakie miała konsekwencje. I rzeczywiście wiele tych konsekwencji to były również ofiary po stronie ukraińskiej. Myślę, że nie można za każdym razem próbować rzeczy zaokrąglać, czynić tak naprawdę ze wszystkich tych, którzy są dobrzy, a odpowiedzialności rozkładać w taki sposób, żeby ostatecznie nie było wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły. Wydaje mi się, że to nieporozumieniem. Nie to się nazywa prawdą. Dziękuję.
Pan radny Marek Sternalski.
Wzbudzone zostały na tej sali duże emocje, a wzbudzili je mistrzowie oświadczeń, marszów z pochodniami, które nie rozwiązują żadnych problemów. Pierwsza rzecz, żeby to oświadczenie miało ręce i nogi, to o tej rocznicy wiedzieliśmy już od dawna i nie należało robić wrzuty na sesji z tego typu oświadczenia, tylko porozmawiać, jak powinno wyglądać takie oświadczenie, pod którym mogłyby się spokojnie podpisać wszystkie kluby. Ale nie było to celem tego oświadczenia. Celem tego oświadczenia było właśnie wywołanie takiej dyskusji. To jest najgorsza rzecz, jaka może się w stosunku do takich sytuacji zdarzyć. Mówię o mistrzach oświadczeń, przemówień, marszów z pochodniami, dlatego, że rzeczywista praca na rzecz relacji polsko-ukraińskich i historii dzieje się w szkołach, dzieje się na różnych wspólnych inicjatywach, które są organizowane przez organizacje pozarządowe polskie i ukraińskie. Dzieje się chociażby poprzez to, co działo się podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Mogę o tym mówić, bo byłem we Lwowie w czasie pomarańczowej rewolucji i rozmawiałem z Ukraińcami między innymi na temat tego, o czym dzisiaj Państwo próbujecie nieudolnie mówić w tym oświadczeniu. I powiem w ten sposób. Oświadczeniem żadnej historii nie wyprostujecie. Oświadczeniem niczego dobrego dla stosunków polsko-ukraińskich nie zrobicie i to oświadczenie wszystkim ofiarom do niczego nie jest potrzebne. Tak naprawdę wszystkim nam potrzebne jest to, aby miasto Poznań z miastem partnerskim chociażby na Ukrainie, niech młodzież z jednego i drugiego miasta rozmawia o tej trudnej historii. Będą rozmawiali dwa razy mądrzej niż niektórzy z Was tutaj na tej sali. Dziękuję bardzo.
Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja muszę zaprotestować przeciwko takiemu skrótowi logicznemu, który próbuje się w tej dyskusji przedstawić, że ci, którzy są przeciwni temu oświadczeniu, starają się jakby zatrzeć pamięć o tragedii, o zbrodni wołyńskiej. Nic bardziej nieprawidłowego. Członkowie mojej rodziny leżą na cmentarzu Orląt Lwowskich i choćby z tego tytułu mam osobiste powody do tego, żeby naród ukraiński rozliczać. Natomiast chciałbym się odnieść do części wypowiedzi pana radnego Aleksandrowicza, który przytoczył bardzo krótki cytat z wystąpienia biskupów. Biskupi mówią, jesteśmy świadomi, że tylko prawda może nas wyzwolić. I tu jest zgoda całkowita z panem radnym Aleksandrowiczem. Ale to jest tylko wyrwane z kontekstu, bo dalsza część zdania brzmi, ale prawda, która niczego nie upiększa i nie pomija, która niczego nie przemilcza, ale prowadzi do przebaczenia i darowania win. Jeżeli państwo mi w swoim oświadczeniu przedstawicie chociaż jeden argument, że intencją tego oświadczenia jest duch wystąpienia, taki sam duch jak w wystąpieniu biskupów i gdzie chociaż jedno zdanie na temat przebaczenia i darowania win, to wtedy się pod tym oświadczeniem podpiszę. Jeszcze jedno przytoczę zdanie z tego listu, pod którym ja bym się całkowicie podpisał, bez zmrużenia oka. Pamiętamy przy tym o pięknych kartach współżycia naszych narodów, o radościach i sukcesach współpracy, ale i o krzywdach, jakie zostały wyrządzone, zwłaszcza w trakcie II wojny światowej i w jej następstwie. I no nie można wybiórczo traktować tego wystąpienia, które 28 czerwca przedstawili biskupi kościołów katolickiego, prawosławnego i grekokatolickiego i przedstawiać, uważać, że to jest uzasadnione, przedstawiać oświadczenie, które tak naprawdę jest oświadczeniem rozliczeniowym i konfrontacyjnym. Jeżeli będzie to oświadczenie, które będzie mówiło o bardzo trudnej prawdzie i niestety prawdzie, która, ja się zgadzam, tam na Wołyniu nastąpiła eskalacja nienawiści i ogromna zbrodnia na narodzie polskim. I rzeczywiście zostało to zainicjowane przez nacjonalistów ukraińskich. Ale dziwię się również Tomkowi Lewandowskiemu, który pięknie mówi o sprzeciwie przeciwko nacjonalizmowi, a jednocześnie popiera oświadczenie, które naprawdę jest konfrontacyjne i przedstawione z punktu widzenia jednego narodu.
Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślę, że miał rację w swojej części wystąpienia kolega radny Tomasz Lipiński, że adekwatnym forum do wyrażenia tego typu stanowiska w sprawie dużej tragedii, która wydarzyła się w dziejach naszego narodu i naszego państwa jest polski parlament. To po pierwsze stwierdzenie. Po drugie, zgadzam się z moimi kolegami, przedmówcami Wojtkiem Kręgleskim, Grzegorzem Ganowiczem i Markiem Sternalskim, że sposób, w jaki następuje procedowanie nad tego typu projektem stanowiska, jest naprawdę co najmniej dyskusyjne, ponieważ stawia on w bardzo trudnej sytuacji wielu ludzi, którzy chcieliby upamiętnić tego typu wydarzenie, natomiast rzeczywiście treść tego stanowiska nie idzie w takim duchu, jakim chociażby właśnie w ostatniej deklaracji, którą można było odczytać czy wysłuchać podczas ostatniej niedzieli deklaracji Kościoła Polskiego i Kościoła Ukraińskiego. I bardzo mi się nie podoba w szczególności taki sposób stawiania ludzi, że ci, którzy ewentualnie poprą tego stanowiska, są tymi gorszymi. Ja przypomnę, że moja rodzina również pochodzi z... Jeśli mogę dokończyć, to byłbym wdzięczny. Wystarczy się wczytać w to, co mówił przed chwilą kolega Szymon Szynkowski, i żeby zrozumieć, na czym będzie polegała jakby reakcja i te głosy w przypadku, gdy ktoś będzie miał inne zdanie w tym zakresie. Chcę wrócić do mojego wystąpienia i powiedzieć rzecz następującą. Część mojej rodziny również pochodzi z Kresów Wschodnich i znam doskonale tamte realia z relacji mojego dziadka i mojej rodziny. Sam również byłem często zaangażowany w przypominanie zapominanej historii. Może nie miałem tej okazji, tak jak tutaj część starszych kolegów na tej sali, walczyć w latach 80., jak część tych młodego pokolenia, które jest reprezentowane w Radzie Miasta, w działaniach opozycyjnych, ale na przykład w roku 98 byłem organizatorem pierwszej wystawy w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie poświęconej żołnierzom wyklętym. Była to pierwsza wystawa w naszym mieście, która właśnie odkomywała tego typu karty historii, o których przez wiele lat nie było mowy. Na przykład tak jak się w latach PRL-u nie mówiło o rzezi na Wołyniu. I nie chciałbym i nie życzę sobie, żeby właśnie w ten sposób o tak ważnych wydarzeniach w naszej historii, o których należy pamiętać, o których należy przypominać, w taki sposób starano się je upamiętniać. Uważam, że tego typu stanowisko powinno być wypracowane przynajmniej w jakiejś możliwości odniesienia się. Ja o treści tego stanowiska dopiero dowiedziałem się teraz, w momencie, kiedy kolega Szymon Szynkowski zgłasza ten projekt do porządku obrad. To nie jest poważne potraktowanie z punktu widzenia treści przesłania, bo ja zakładam, że osobom, które chciały przygotować i poprzeć to stanowisko, przyświecały również szlachetne intencje, to co też kolega Grzegorz Godnowicz mówił, natomiast wydaje się, że brakuje tutaj pewnego współdziałania, które ma rzeczywiście upamiętniać tą tragedię, a nie robić z tego po prostu takie bardziej polityczne show. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Odnoszę wrażenie, że słuchając tego, że ci z Państwa, którzy oponują przeciwko przyjęciu tego stanowiska w jakiejkolwiek treści, bo tak do tego się sprowadzają te głosy, sami siebie nakręcają. A sytuacja jest taka, że zostało zaproponowane stanowisko i 19 osób przegłosowało, 19 radnych, ażeby ono dzisiaj było głosowane. Więc jest moment, żeby ustalić treść i cokolwiek Państwu się w tym stanowisku nie podoba, można proponować poprawkę, żeby tę treść zmienić. Można proponować zrobić przerwę, ażeby dać czas komuś się zastanowić, ale takie propozycje nie padają. I odnoszę wrażenie, że może zupełnie błędne, że gdyby ktoś inny był autorem tego stanowiska, inicjatorem, to może części tych głosów by nie było. No bo takie wrażenie się odnosi, słuchając tych głosów, bo konkretnych propozycji zmiany treści nie ma. No i też apeluję, żeby punktem odniesienia nie było stanowisko biskupów, no bo my nie jesteśmy częścią episkopatu tutaj, ażebyśmy się odnosili do treści. No biskupi mieli prawo przyjąć takie czy inne stanowisko, no tu jest propozycja takiej czy innej treści, do tej treści się odnośmy. 19 osób, czyli demokratyczna większość przed chwilą przegłosowała, że ma być dyskutowane to stanowisko, więc jest moment, żeby ustalić jego treść. No ja się też dzisiaj dowiedziałam o tym stanowisku. Za dwa dni jest rocznica, jest ostatnia sesja przed dłuższą kilkutygodniową przerwą. Jest dzisiaj moment, żeby przyjąć jakieś stanowisko, jeżeli ma być przyjęte w tym temacie, a ma być przyjęte, bo tak przegłosowała przed chwilą większość Rady Miasta. Więc nie rozumiem tych głosów, które są obrażone na tą sytuację. No, jak Państwu się treść nie podoba, zaproponujcie konkretne zmiany i nad każdą zmianą będziemy się zastanawiać, ale zaproponujcie, a nie obrażajcie się, że w ogóle to jest dyskutowane. Dziękuję.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Po pierwsze, w kolejności wypowiedzi pan radny Sternalski jak zwykle jest mistrzem insynuacji. Ja mogę przyjąć, że nieudolnie i niemądrze coś proponujemy. Niech będzie takie jego zdanie. Proponujemy tak, jak uważamy, że jest to właściwe. Natomiast co do marszów z pochodniami, to jestem w zupełnym takim zaskoczeniu i nie wiem, co powiedzieć, bo jeszcze sobie przez parę minut myślałem, trudno to nazwać marszem, ale jedyne imprezy z pochodniami, w których uczestniczyłem, to była od kilku lat Droga Krzyżowa na ulicach miasta Poznania na początku Wielkiego Postu. I to jest jedyna impreza z pochodniami, w której uczestniczyłem. Nie wiem, o jakich imprezach z pochodniami pan radny mówi. Nie uważam mojej obecności na Drodze Krzyżowej ulicami miasta Poznania za coś nagannego, z czego musiałbym się wstydzić czy usprawiedliwiać. Inne insynuacje proszę zachować dla siebie. A jeżeli chodzi o wypowiedź radnego Wojciecha Kręgleskiego, przebaczyć mogą przede wszystkim żyjące do dzisiaj ofiary tych prześladowań, cierpień, wysiedleń, grabieży, mordów. Żyją oni, żyją ich dzieci. Ja nie mam mocy przebaczania w ich imieniu. O przebaczeniu wzajemnym mogą mówić hierarchowie kościołów katolickich, łacińskiego, grekokatolickiego, ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Ja ani koledzy, którzy podpisali się pod tym oświadczeniem, nie jesteśmy hierarchami chrześcijańskich kościołów. W dobrej wierze i tak jak umieliśmy, chcieliśmy oddać hołd dziesiątkom tysięcy pomordowanych ludzi. Pomordowanych dlatego, że obłąkani ideolodzy OUN-UPA stwierdzili, że II wojna światowa to jest idealna okazja, żeby doprowadzić do jednolitej etnicznie Ukrainy. I wykonali to na Wołyniu. I im się to udało. Nie ma tam już Polaków.
Dziękuję. Pani Joanna Frankiewicz.
Szanowni Państwo, ja myślę, że ta dyskusja niczemu nie służy i tak naprawdę jest również bolesna i w jakiś sposób no, uwłaczająca ofiarom rzezi wołyńskiej. Myślę, że po prostu każdy z nas no, musi podjąć decyzję, jak w tej sytuacji zagłosuje. Ja też ponawiam apel, który pani radna Kretkowska przed chwilą wyartykułowała. Być może państwo, którzy mają jakiś dyskomfort wobec treści, chcieliby tą treść zmienić. Możemy właśnie ogłosić 10 minut przerwy, możemy to jakoś dopracować. Natomiast proponowałabym dłużej nie dyskutować na ten temat, bo po prostu no, dla mnie osobiście jest to bardzo bolesne i dyskomfortowe. Takie rzeczy albo się przyjmuje, albo się uważa, że się to takie stanowisko podejmuje, albo nie. Każdy z nas radnych dysponuje jednym głosem i proponuję, żeby po prostu dłużej nie kontynuować, ponieważ może w wyniku emocji, które są coraz większe, paść wiele niepotrzebnych słów, wiele wzajemnych insynuacji, a myślę, że nie temu to stanowisko ma służyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Marek Sternalski.
A propos wspólnego stanowiska, to o tak ciężkich rzeczach i tak ważnych w historii naszego narodu nie rozmawia się w godzinę, dwie godziny, trzy godziny w dniu sesji. Jeżeli rzeczywistą intencją wnioskodawców było to, aby oddać hołd osobom, które poniosły śmierć w tych trudnych czasach, to powinni ten wniosek nam przedstawić na konwencie. Był czas o wiele minimalnie nieważnych dla społeczeństwa sprawach rozmawiamy na konwencie, a nikt nie powiedział słowa o tym, że taki projekt będzie. Nikt nie powiedział nam tego wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj rano tutaj na biurku leżał projekt tego stanowiska. Więc o czym rozmawiamy? Czy chodziło o to, aby cała Rada przyjęła stanowisko, które jest wyważone i które dotyczy ważnych spraw historycznych? Czy chodzi o to, żeby zrobić właśnie taką zabawę polityczną i pokazać, kto jest dobrym Polakiem, a kto jest gorszym Polakiem? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja tylko dwa zdania powiem. Stanowisko powstało z takiego powodu, że dostaliśmy zgłoszenie w piątek, w zeszłym tygodniu, od osoby blisko związanej z inicjatywą upamiętniania tychże wydarzeń na Wołyniu, która wskazywała, że w wielu miastach i w wielu województwach taką inicjatywę podjęto i prosiła o to, żeby rozważyć, czy Rada Miasta Poznania też nie powinna takiej inicjatywy przyjąć. To stanowisko przygotowaliśmy wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano, tak wcześnie jak to było możliwe, przedłożyliśmy to stanowisko do Biura Rady Miasta, to było o godzinie 10:00 i zaproponowaliśmy wszystkim klubom radnych wsparcie tego stanowiska, które wydawało nam się niekontrowersyjne. Dla Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie było to stanowisko kontrowersyjne, w związku z tym jest to inicjatywa trzech klubów, absolutnie nie, jednego radnego niezrzeszonego. Absolutnie nie obstawaliśmy przy tym, żeby to była jakaś forma, nie wiem, reklamy, promocji politycznej, czy okolwiek takiego, wręcz przeciwnie, ucieszyliśmy się, że była chęć wsparcia, podpisania się, współautorstwa tego stanowiska przez pozostałe kluby. Do tego był również zapraszany Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, namawiany wręcz, nie tylko zapraszany, ale i namawiany. Bylibyśmy radzi, gdybyście Państwo byli również współautorami tego stanowiska, ale Państwo z tego nie zechcieliście skorzystać. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo naprawdę nie przypisywali nam pobudek politycznych w tej sytuacji faktycznej, którą opisałem. Dziękuję.
Nie ma więcej zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tego stanowiska? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 13 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada stanowisko podjęła. Zamykam punkt 18a. Przystępujemy do punktu 19 projektu uchwały PU 891/13 w sprawie zniesienia pomnika przyrody Alei Drzew w ulicy Przybyszewskiego w części. To przedstawi pan dyrektor Leszek Kurek. Czy wszystkie uzasadnienia są podobne? Czy to można razem przedstawić? Czy
każdy... Chciałem uprzejmie prosić pana przewodniczącego o blokowe przedstawienie, ponieważ te trzy uchwały mają jednorodny charakter.
W takim razie, jeśli nie będzie sprzeciwu z sali, sprzeciwu nie widzę, proszę o przedstawienie łączne wszystkich trzech projektów uchwał.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedstawiam trzy projekty uchwał w sprawie trzech alei pomnikowych. Po kolei jest to Aleja Drzew Pomnikowych przy ulicy Przybyszewskiego. Dotyczy ona zniesienia statusu pomnika przyrody dla jednego spośród 97 drzew. Dotyczy to projektu PU 891/13. Druga z uchwał to Aleja Drzew w ulicy Jastrowskiej. Dotyczy jednego drzewa spośród 48. Jest to projekt uchwały 892/13 i trzecia uchwała dotyczy Alei Drzew przy ulicy Omańkowskiej w części dotyczącej dwóch drzew spośród 58. To jest projekt uchwały 898/13. Króciutka informacja tylko o sposobie postępowania, ponieważ jest on bardzo, przepraszam, bardzo specyficzny i rygorystyczny. Otóż dla pomników przyrody, po pierwsze, najpierw wydaje i analizuje całą sytuację Wojewódzki Konserwator Przyrody. W tym wypadku w międzyczasie, gdy złożyliśmy do Państwa projekt uchwały, Wojewódzki Konserwator Przyrody poprzez uzgodnienie konkretnie wydawane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 4 czerwca uzgodnił te trzy projekty uchwał pozytywnie. Drugi krok to uchwała Rady Miasta, właśnie Państwa jako uchwała Rady Gminy, która jest kompetentna do zniesienia. Przesłanki mogą być trzy, o czym za chwilę. I trzeci etap postępowania to decyzja, w tym wypadku w imieniu prezydenta, którą będzie rozpatrywał Wydział Ochrony Środowiska, to jest zgoda na wycięcie tych konkretnie czterech drzew, prawdopodobnie z kompensacją ubytku w tym samym gatunku. Te trzy przypadki to króciutko na slajdzie w części naprzeciwko Esculapa na ulicy Przybyszewskiego, jeden z platanów, to jest pomnik przyrody utworzony jeszcze w 1986 roku decyzją wojewody poznańskiego. Projekt związany z usunięciem dotyczy platana klonolistnego o rozmiarze 160 cm obwodu. Powód to przede wszystkim zła kondycja zdrowotna, duży ubytek, zamierające konary, skręcony pień i najważniejsze zagrożenie, jakie się z tym wiąże, to przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa. To drzewo grozi złamaniem w wypadku wichury czy porywistego wiatru, dlatego jest to w pełni zasadne. Druga z lokalizacji, ulica Jastrowska, to ulica północno-zachodniej części Poznania, też wpisana orzeczeniem wojewody w 1985 roku jako pomnik przyrody. Przyczyna usunięcia: zła kondycja zdrowotna, duży ubytek rynnowy obejmujący połowę pnia, stopniowe zamieranie tego drzewa, zagrożenie, podobnie jak wcześniej, zagrożenie ze względu na bezpieczeństwo. I trzeci przypadek, ulicy Omańkowskiej, to jest ulica odchodząca w kierunku południowo-zachodnim od ulicy Obornickiej. W tym wypadku jest to pomnik przyrody utworzony przez wojewodę w 1986 roku. Wnioskujemy, a właściwie Zarząd Dróg Miejskich, który jest pierwotnym wnioskodawcą tych trzech uchwał, wnioskuje o usunięcie dwóch drzew, ponieważ mają one to, że są w złej kondycji zdrowotnej, mają też, jak wcześniejsze przypadki, ubytki rynnowe. Pierwsze z drzew, co przedstawiłem na zdjęciu, jest obumarłe w 50%, drugie jest obumarłe w tej chwili już całkowicie, liczne pęknięcia i także zagrożenie dla bezpieczeństwa. I króciutka jeszcze tylko informacja. Jest złożona do tych trzech projektów autopoprawka, ponieważ w międzyczasie, w przedziale mniej więcej miesiąca, gdy złożony był projekt, zaszły dwie zmiany. Po pierwsze, zmieniła się podstawa prawna, ale w sensie takim, że ukazała się nowelizacja ustawy, tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody, a więc w tej chwili jest krótszy, prostszy zapis. W sensie formalnym poza tym nic się nie zmieniło, także regulacja obejmuje dokładnie te same kompetencje i tu się nic nie zmienia. I drugie uzupełnienie w uzasadnieniu to uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym wspomniałem, ponieważ ono nastąpiło w międzyczasie, konkretnie 4 czerwca. Uprzejmie proszę Państwa radnych o przyjęcie tych projektów, znaczy trzech projektów uchwał, które Państwu przedstawiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie chciałbym Państwa zapytać, ponieważ te trzy projekty uchwał były opiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska, wszystkie trzy projekty uchwał mają opinię pozytywną i to opinię jednogłośnie pozytywną. W związku z tym, czy ktoś z Państwa radnych w imieniu komisji, klubu czy w imieniu własnym chciałby zabrać głos na ten temat? Nie widzę, zatem możemy głosować i będziemy głosowali te trzy projekty oddzielnie. Czyli najpierw projekt uchwały 891/13 w sprawie zniesienia pomnika przyrody, dotyczy to Alei Drzew w ulicy Przybyszewskiego. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 30 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Będziemy teraz zatem głosować nad kolejnym projektem uchwały, który dotyczy zniesienia pomnika przyrody Alei Drzew w ulicy Jastrowskiej. Bardzo proszę o głosowanie w tej sprawie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 30 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. I ostatnia, trzecia uchwała, czyli projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Dotyczy to Alei Drzew ulicy Omańkowskiej. Bardzo proszę o ekran i Państwa radnych proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. 31 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. W związku z tym zamykamy punkt 21. Przejdziemy do punktu 22. To jest projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych uczniom. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Świadczeń, Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych uczniom. Z dniem 1 stycznia 2009 roku Rada Miasta Poznania w drodze zmiany statutu Poznańskiego Centrum Świadczeń powierzyła zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniom właśnie tej jednostce. Ustawa o systemie oświaty, która reguluje pomoc materialną dla uczniów, dopuszcza prowadzenie spraw i wydawania decyzji z zakresu pomocy materialnej przez prezydenta i jedynie daje mu możliwość scedowania tego uprawnienia na kierownika ośrodka pomocy społecznej. Z uwagi na to, że ustawa o systemie oświaty nie umożliwia prezydentowi upoważnienia kierownika innej jednostki, taką jaką jest Poznańskie Centrum Świadczeń, dlatego upoważnienie może otrzymać dyrektor PCS-u wyłącznie uchwałą Rady Miasta Poznania w trybie artykułu 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji zadań statutowych przez Poznańskie Centrum, proszę Państwa o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
Dziękuję bardzo. Uchwała ma opinię pozytywną zarówno Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, jak i Komisji Oświaty i Wychowania. Są to opinie jednogłośnie pozytywne. Także Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta także wydała opinię pozytywną. Tym razem 7 osób było za, nikt nie był przeciw, a 2 osoby wstrzymały się. Czy ktoś w imieniu klubu, komisji, w imieniu własnym chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o ekran. Państwa proszę o oddawanie głosów wtedy, kiedy ekran pojawi się. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 31 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, dziękuję, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy przejść do punktu 22a. To jest projekt uchwały w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni,
Proszę o przyjęcie uchwały upoważnienia prezydenta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu, który planujemy do złożenia do dofinansowania w ramach mechanizmów finansowych EOG edycja 2009-2014. Uchwała jest formalnym obowiązkiem, jakim musimy dostarczyć, jednym z niezbędnych załączników obowiązkowych, jaki musimy dostarczyć na etapie oceny projektu celem wskazania zagwarantowania środków w przyszłości. Obecnie szacujemy wartość projektu do 15 300 000 zł na całe zadanie oraz dofinansowanie na poziomie 7 650 000, przy czym są to kwoty z jednej strony maksymalna wartości projektu, a z drugiej strony minimalna wartości dofinansowania, jaką wskazujemy ze względu na to, że dokumentacja jest nadal w opracowaniu i szacujemy, że ta kwota dofinansowania będzie dużo wyższa niż obecnie wskazana w uchwale 50%. Jednocześnie w imieniu prezydenta chciałbym zgłosić autopoprawkę do tytułu uchwały. Po zdaniu kończącym się EOG 2009-2014 słowa uchwała się co następuje zostaną wykreślone. Proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu. Opinia jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w imieniu komisji, klubu lub własnym? Nie widzę, zatem będziemy głosować. Proszę o ekran. Proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 25 osób było za, nikt nie był przeciw, 6 osób wstrzymało się. Jedna osoba była obecna, znaczy zgłosiła obecność w czasie głosowania. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zamykam ten punkt i w takim razie otwieramy punkt 23. To jest projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z artykułem 90f ustawy o systemie oświaty Rada Miasta Poznania jest właściwą do ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Podstawą wystąpienia do Rady Miasta z projektem nowego regulaminu są zarówno zmiany w ustawie, jak i intencja doprecyzowania pewnych zapisów. Przede wszystkim powodem jest zmiana przepisów o systemie oświaty polegająca na rezygnacji z obowiązku opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej przez dyrektora szkoły. Kolejnym powodem jest zmiana dopuszczająca możliwość składania oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczenia i to dotyczy oświadczeń o sytuacji dochodowej członków rodziny. W zaproponowanych zmianach zaproponowano również główny katalog zakupów, których koszty podlegają refundacji, czyli częściowemu lub całkowitemu pokryciu. Położono nacisk na podstawowe form stypendiów, to jest refundacja, czyli częściowe, całkowite pokrycie lub pomoc rzeczowa. Oraz doprecyzowano formy ustalania przez pana prezydenta wysokości stypendium. Będzie to za państwa zgodą odbywać się corocznym zarządzeniem prezydenta ustalającego wysokość stypendium i zasiłku szkolnego na dany rok kalendarzowy. Zależało nam również na tym, żeby wydać regulamin w jednolitej formie, żeby klienci, mieszkańcy miasta Poznania nie musieli szukać informacji o zapisach regulaminu w różnych aktach. Mając na uwadze konieczność zapewnienia klientom czytelniejszych zasad, proszę Państwa radnych o przyjęcie uchwały.
Dziękuję. Także ta uchwała ma opinię pozytywną, jednogłośnie pozytywną od Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, jednogłośnie pozytywną od Komisji Oświaty i Wychowania, a także pozytywną od Komisji Budżetu przy 2 głosach wstrzymujących się. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubu lub własnym? Nie, a zatem możemy głosować. Bardzo proszę Państwa o oddawanie głosów. Dziękuję. 30 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 24. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu imienia Strusia. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Zmiany zaproponowane w projekcie tej uchwały to zmiany porządkowe. Dotyczą one przede wszystkim zapisów zamieszczonych w załączniku do statutu, a załącznik ten określa strukturę organizacyjną zakładu. I zmiany dotyczą następujących komórek. Do poradni, które zapisane są w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dopisuje się gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Dodaje się również gabinety diagnostyczno-zabiegowe do poradni stomatologicznej oraz poradni chirurgii stomatologicznej. Wykreśla się ze struktury zakładu dział marketingu i w związku z tym, że w tym dziale marketingu funkcjonowało stanowisko rzecznika prasowego zakładu, wpisuje się to stanowisko jako bezpośrednio podległe dyrektorowi zakładu. Te zmiany są niezbędne dla współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a Rada Społeczna Zakładu pozytywnie zaopiniowała te propozycje w dniu 23 kwietnia bieżącego roku. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Także ta uchwała ma opinię jednoznacznie, jednomyślnie pozytywną od Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. 6 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Nie widzę, a zatem możemy głosować. Bardzo proszę o ekran. Dziękuję. 31 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Możemy zatem przejść do punktu 25. To jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Szpitala Miejskiego imienia Strusia. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Chciałabym zaproponować państwu podejście do 3 kolejnych projektów uchwał w sposób następujący, tak jak to miało w latach poprzednich. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zgodnie z kompetencjami wynikającego z regulaminu organizacyjnego jest zobowiązane wydać opinię na temat tych sprawozdań. Stąd chciałabym państwu do wszystkich tych 3 projektów przedstawić opinie i wnioski, jakie wynikają z analizy tych sprawozdań, a potem już poszczególne projekty uchwał byłyby procedowane po tej prezentacji wstępnej. Czy państwo to akceptujecie?
Bardzo proszę, jeśli nie usłyszę sprzeciwu od państwa radnych, to właśnie w ten sposób postąpimy. Sprzeciwu nie ma, zatem bardzo proszę pani dyrektor o przedstawienie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę państwa, chciałam poinformować, że wszystkie SPZOZy, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań, sporządziły sprawozdania finansowe w terminie. Wszystkie te sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta wybranego przez miasto Poznań. Biegły w każdej opinii wydanej odrębnie do każdego z tych sprawozdań stwierdził, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają sytuację tych podmiotów, zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zgłosił zastrzeżeń co do ich sporządzenia. To jest dla państwa podstawowa i najważniejsza informacja. Teraz co wynika z dokumentów przedstawionych? Tu pozwolę sobie państwu pokazać informacje w odniesieniu do poszczególnych ZOZ-ów w kontekście historycznym ostatnich 2 lat i w kontekście zamierzeń, jakie te jednostki miały. Pierwsza jednostka to SPZOZ Poznań Jeżyce. Jednostka, która przeszła bardzo długą drogę, jeśli chodzi o kwestie wyniku na sprzedaży. W roku 2010 miała stratę na poziomie ponad 3 milionów złotych. Obecnie ten wynik na koniec roku 2012 zamyka się niewielkim, co prawda, ale wynikiem dodatnim. To jest efekt przeprowadzonego programu naprawczego, restrukturyzacji tej jednostki, a także zmiany sposobu jej funkcjonowania. W tej jednostce przestał funkcjonować oddział ratunkowy. Tak? Także może być zarządzana w sposób bardziej planowy i to jest istotna zmiana. Jeśli chodzi o ostateczny wynik net, to on jest bardzo wysoki, on jest na poziomie prawie 3 milionów złotych, ale chciałabym powiedzieć Państwu, że to jest efekt zmiany prezentacyjnej. Państwo być może pamiętacie o tym, że Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenie co do zmiany sposobu prezentacji środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego. Nastąpiło przeksięgowanie, które spowodowało wzrost przychodów, pozostałych przychodów operacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu kapitału własnych tej jednostki. To jest zabieg prezentacyjny, nic więcej nie powodujący, tak? Jeśli chodzi o sytuację tej jednostki z punktu widzenia przepisów o działalności leczniczej, jednostka spełnia wszystkie kryteria funkcjonowania, nie zachodzą żadne przesłanki co do jej przekształcenia, ma wynik dodatni, to jest najważniejszy parametr, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego. Jeśli Państwo pozwolicie, przedstawię kolejne jednostki, a potem ewentualnie bym poprosiła o możliwość odpowiedzenia na Państwa pytania. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski imienia Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym, największa jednostka miasta, także największy szpital na terenie miasta. Szpital, który jest po działaniu związanym z połączeniem SPZOZ-u Stare Miasto i SPZOZ-u Nowe Miasto i cały czas skutki tej decyzji o połączenia w postaci realizacji działań restrukturyzacyjnych były prowadzone zarówno w roku 2011, jak i w roku 2012. To, co niepokoi i rodzi pytania, to jest wysoki, ujemny wynik na sprzedaży i te pytania trzeba stawiać, aczkolwiek chciałabym zwrócić uwagę Państwu, że dynamika wzrostu wyniku na sprzedaży, tego ujemnego, w dużej mierze jest spowodowana wzrostem kosztu amortyzacji. Proszę zobaczyć, że ten koszt między rokiem 2010 a rokiem 2012 wzrósł prawie trzykrotnie, tak, z 7 milionów do 21 milionów. Jest to efekt zakończenia inwestycji, oddania do użytku oddziału zakaźnego. To jest główny powód, jak również pozostałych inwestycji na terenie tego obiektu. Wynik netto jest wynikiem ujemnym, ale ten wynik jest mniejszy niż koszty amortyzacji, co powoduje, że nie zachodzą na gruncie ustawy o działalności leczniczej przesłanki co do obligatoryjnego przekształcenia tej jednostki. Jednostka na koniec roku 2012 ze względów ostrożnościowych utworzyła 9-milionową rezerwę w ciężarach kosztów na należności od NFZ-u, które nie zostały uregulowane z uwagi na świadczenia ponadlimitowe, które miały w ocenie jednostki charakter zabiegów ratujących życie i których dochodzenia jednostka dochodzi na drodze sądowej. Z punktu widzenia pozostałych parametrów, no, jednostka opracowała program naprawczy. W ubiegłym tygodniu został przedłożony prezydentowi miasta ten dokument do zaopiniowania. Pewną informacją pozytywną, która musi być Państwu przekazana, to jest fakt, że instytucja kredytowa zewnętrzna w postępowaniu przetargowym udzieliła temu szpitalowi kredytu na 10 milionów złotych. Myślę, że to stanowi także pewną próbę oceny przez podmiot zewnętrzny, jak wygląda sytuacja finansowa tego podmiotu. Najmniejsza jednostka, POSUM, jednostka, o której na koniec roku 2011 sygnalizowałam, że wynik na sprzedaży się pogarsza, a wynik ostateczny jest efektem uzyskania wpływów z tytułu korzystnego wyroku sądowego. Już w roku 2012, w połowie roku, było wiadomo, że są konieczne działania naprawcze z uwagi na to, że wynik był gorszy niż koszty amortyzacji. Strata była wyższa i przewyższająca koszty amortyzacji. Jednostka pod koniec roku wdrożyła ten program naprawczy, także dzięki decyzjom prezydenta miasta o umorzeniu części pożyczki odsetek, jaką ta jednostka miała zaciągnięte, udało się uzyskać na koniec roku wynik dodatni. Pragnę także zwrócić uwagę Państwu, że jeśli chodzi o pozostałe przychody w tej jednostce, to są przede wszystkim przychody z najmu i dzierżawy, czyli tak naprawdę z wykorzystania tego majątku przez inne podmioty świadczące na terenie tego obiektu działalność leczniczą. Pozostałe parametry są w tym wypadku także bezpieczne. Nie zachodzą przesłanki co do przekształcenia tej jednostki w spółkę prawa handlowego w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. Także ta jednostka uzyskała kredytowanie zewnętrzne w postaci kredytu obrotowego Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoliło na lepsze zarządzanie płynnością. To są podstawowe informacje o tych sprawozdaniach, tych jednostek, które Państwo będziecie za chwilę zatwierdzali. Z uwagi na to, że organem powołującym te jednostki była Rada Miasta Poznania, kompetencja jest w gestii Państwa radnych.
Dziękuję bardzo. Opinie przedstawianych przez panią dyrektor uchwał Komisji Rady Miejskiej są pozytywne i ta Komisja Rodziny jednogłośnie pozytywnie, Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te projekty uchwał. A w takim razie możemy przejść do dyskusji nad tymi właśnie uchwałami. Bardzo proszę, pan radny Jakub Jędrzejewski w imieniu własnym, tak? Bardzo proszę, pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Jaki podmiot zdecydował się udzielić takiego kredytu szpitalowi?
Posiłkuję się informacją od pana dyrektora Gruszki, Bank Śląski ING.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczyk.
Nie, teraz poważnie bardzo. Proszę państwa, w imieniu komisji, bo te sprawozdania, tak jak była łaskawa pani dyrektor Kocięcka, wyglądają dość dobrze, jednak komisja zaraz po uzyskaniu możliwości pochylenia się nad wykonaniem za pierwsze półrocze planu na 2013 rok planuje zaraz albo po 25 sierpnia, albo zaraz w pierwszej dekadzie września podyskutować na temat przyszłości i ewentualnych planów co do podmiotów prowadzących działalność leczniczą, dla których jesteśmy organem prowadzącym i założycielskim, ale mówię to dlatego, abyście wszyscy państwo z radnych i zaproszonych gości, którzy będziecie chcieli w tym posiedzeniu uczestniczyć, aby się po prostu mogli, i serdecznie na nie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W związku z tym, że nie ma już dalszych dyskutantów, będziemy głosować w związku z tymi projektami uchwał. A zatem zaczynając od uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Szpitala Miejskiego imienia Strusia. Bardzo proszę o głosowanie w tej sprawie, czyli projekt uchwały 909/13. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Strusia, tak jest. Dziękuję. 32 osoby były za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Będziemy zatem głosować teraz uchwałę dotyczącą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. To jest uchwała 910/13. Bardzo proszę o oddawanie głosu w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wynik. 34 osoby były za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. I ostatnia, trzecia uchwała w tym bloku to jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. To jest uchwała 911/10. Bardzo proszę o głosowanie w tej właśnie sprawie. Dziękuję bardzo.
34 osoby były za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję. Zamykam zatem ten punkt i możemy przejść do punktu następnego. To jest 28. Projekt uchwały w sprawie skargi pana Romana Popielewskiego na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę o przedstawienie tego zagadnienia. Ponieważ to są dwa projekty uchwał, które są, dotyczą tej samej materii, ja bym prosił, jeśli pan prelegent nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby przedstawił obydwie te skargi.
Szanowni Państwo, pierwsza skarga, więc projekt uchwały 889/13 jest skarga pana Romana Popielewskiego na prezydenta miasta Poznania. Stan faktyczny, powiedziałbym, dość prosty, nieskomplikowany. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej rozpatrując tą skargę nie miała problemu z wyrobieniem sobie opinii co do zasadności tej skargi. Skarga tak naprawdę sprowadza się do zarzutu nieudzielenia odpowiedzi przez dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w terminie przewidzianym przepisami, a więc w terminie 30-dniowym. Pismo skierowane przez Romana Popielewskiego do dyrektora ZDM-u zostało skierowane dnia 12 lutego 2013 roku, a więc odpowiedź na to pismo wpłynęło do pana Popielewskiego dopiero 22 kwietnia 2013 roku, więc nie ma wątpliwości, że dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego odpowiadając po tym terminie 30-dniowym naruszył przepisy procedury w tym zakresie. Mając to na względzie, no komisja nie wnikała w to, czego sama skarga dotyczy. Braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie zarzut naruszenia terminu w zakresie udzielenia odpowiedzi przez dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego. Komisja uznała skargę za zasadną.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszenia, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 889/13? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 28. W punkcie 29 projekt uchwały PU 890/13 w sprawie skargi pana Mateusza Woźniaka na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. I również pan przewodniczący przedstawi ten projekt uchwały.
Szanowni Państwo, to jest skarga pana Mateusza Woźniaka na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Skarga ta w istocie dotyczy procedury powiadamiania podmiotów, osób uczestniczących w społecznym konsultowaniu projektów drogowych, ale także pewnych planów co do rozwiązań, przyszłych rozwiązań drogowych. Pan Mateusz Woźniak działa w Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania, o ile mnie pamięć nie myli, i to stowarzyszenie, czy w imieniu tego stowarzyszenia w ramach procedury składania uwag do projektu koncepcji budowy wiaduktu kolejowego w ulicy Starłęckiej złożył pewne propozycje, pewnych rozwiązań do ogłoszonego na stronach internetowych projektu. Termin zgłaszania uwag do tegoż projektu minął 5 grudnia 2011 roku i od tego 5 grudnia 2011 roku do momentu wniesienia skargi nie uzyskał żadnej odpowiedzi na temat sposobu rozstrzygnięcia tych uwag, na temat czy jakiegokolwiek ustosunkowania się dyrektora Zarządu Dróg Miejskich do tak zgłoszonych uwag. Tą materię regulują tak naprawdę dwa akty prawne, zarządzenie prezydenta, a także uchwała Rady Miasta Poznania. Tutaj komisja głównie skupiła się na uchwale Rady Miasta Poznania, która wskazuje, że w terminie 21 dni po przeprowadzeniu konsultacji, a więc zakładam po tym ostatecznym terminie do zgłoszenia uwag, właściwy organ powinien poinformować o wyniku przeprowadzonych konsultacji. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego taką informację o ustosunkowaniu się do tych uwag zamieścił na stronie internetowej, ale zrobił to dopiero po wpłynięciu skargi pana Mateusza Woźniaka, więc kilkanaście miesięcy, zdaje się 17 miesięcy po tym ostatecznym terminie składania uwag. No mając to na względzie, fakt, że konsultacje społeczne, zgłaszanie uwag w trybie tych konsultacji jest niewątpliwą wartością dla planowania różnego rodzaju układów komunikacyjnych. Stąd nieustosunkowanie się organu administracyjnego do tych uwag komisja jednoznacznie negatywnie oceniła, uznając także naruszenie tych terminów, uznała skargę za zasadną.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Pan prezydent, jak rozumiem, też nie wnosi uwag, bo opinia była pozytywna o tej również. Ponieważ nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 890/13? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 29. W punkcie 30 informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Zgodnie z dokumentem, który Państwo otrzymali wcześniej, przedstawi go pan prezydent Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Złośliwe rzeczy martwych już pokonaliśmy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, krótka informacja za okres ostatniej sesji zwyczajnej 18 czerwca dnia dzisiejszego. To był okres, który upłynął w naszym mieście przede wszystkim pod znakiem ważnych wydarzeń związanych i z rocznicą powstania 18 czerwca, uroczystą sesją Rady Miasta, otwarcie nowej Biblioteki Raczyńskich z udziałem prezydenta RP, festiwalem Malta, ale równoległe podejmowane były inne działania. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę zwłaszcza na spotkanie 26 czerwca zorganizowane w sprawie możliwości współpracy i wsparcia w naszym mieście środowiska startupów. Poznań jest określany coraz częściej jako stolica startupów, stąd spotkanie z osobami z tego środowiska i wspólna dyskusja nad możliwościami wsparcia tych przedsiębiorców przez miasto i współpracy także ze środowiskiem akademickim. To spotkanie zakończyło się wnioskami, które teraz będą realizowane w okresie lata, przygotowując pewne uwagi opracowane przez tego spotkania. Chciałbym też Państwu zwrócić uwagę na ogłoszenie 17 czerwca w portalu informacji przetargowej, ogłoszenie o uruchomieniu przetargu na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej. Ta grupa zakupowa w tym razem obejmuje 36 stron porozumienia. To jest 8 gmin sąsiedzkich oraz 28 podmiotów z Poznania i gmin otaczających. To pozwala mieć nadzieję, że w efekcie tego postępowania uzyskamy korzystniejsze warunki zakupu energii elektrycznej. W ramach badania i pracowania planu transportowego aglomeracji poznańskiej w minionym okresie odbywały się konsultacje w 5 różnych lokalizacjach z mieszkańcami na temat ich preferencji samochodowych. W ramach aktualizacji strategii rozwoju miasta chciałbym zwłaszcza zaznaczyć obok posiedzenia Rady Strategii Rozwoju, także 5 sesji konsultacyjnych w obszarach konkurencyjna gospodarka, miasto wiedzy, kultury, sportu i turystyki, jakość życia oraz metropolia, w których uczestniczyło łącznie około 100 osób, przedstawicieli różnych instytucji, środowisk funkcjonujących w naszym mieście. I może na koniec jedno wydarzenie sportowe, które warto odnotować w sprawozdaniu, a więc Termy Maltańskie, Mistrzostwa Europy Juniorów w skokach do wody, które zakończyły się 2 dni temu z udziałem przedstawicieli z 27 krajów. To tyle z wybranych informacji. Całość Państwo macie w formie elektronicznej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionej informacji bądź na podstawie lektury dokumentu dostarczonego Państwu wcześniej? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym zamykam punkt 30, informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. W sprawie formalnej Pan Radny Krzysztof Skrzypiński. Bardzo proszę. Zgłoście.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Wnoszę o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 30a proszę o rozpatrzenie rozpatrzenie uchwały, projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie skargi pana Patryka Teksasa na komendanta Straży Miejskiej w Poznaniu.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dodam, że po prostu komisja zaopiniowała w ubiegłym tygodniu taką uchwałę i skoro ona jest gotowa, to myślę, że można ją rozpatrzeć już dzisiaj, a nie czekać 2 miesiące do września, żeby to zrobić, więc wspieram ten wniosek. Czy Państwo radni mogliby teraz zagłosować i uzupełnić o punkt 30a, czyli projekt uchwały, o którym mówił Pan Radny Krzysztof Skrzypiński. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto jest, się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu o punkt 30a, czyli projekt uchwały PU 921. A ja chciałbym ze swej strony jeszcze poprosić Państwa o decyzję jedną porządkową. Co prawda jeszcze mamy chwilę czasu do statutowego końca sesji, ale ponieważ jeszcze są interpelacje, zapytania, odpowiedzi, to chciałbym Państwa poprosić o zgodę na przedłużenie sesji do czasu zrealizowania całego porządku obrad. I taki wniosek chciałbym poddać pod głosowanie. Najpierw zapytam, czy jest głos przeciw. Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek o przedłużenie czasu trwania sesji do zrealizowania wszystkich punktów dzisiejszego porządku obrad. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada postanowiła o przedłużeniu o niezbędny czas do zrealizowania porządku obrad do końca. Oddaję głos w 31 punkcie A panu przewodniczącemu Skrzypińskiemu w punkcie 30a. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Skarga pana Patryka Teksasa z dnia 29 maja 2013 roku została przekazana Radzie Miasta Poznania 7 czerwca tego roku przez wojewodę wielkopolskiego. Zarzutem skargi jest uchylanie się od wielu miesięcy komendanta Straży Miejskiej w Poznaniu od udostępnienia skarżącemu nagrania z monitoringu Urzędu Miasta Poznania. Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w 2008 roku podczas wizyty skarżącego w gabinecie Prezydenta Miasta Poznania. Z materiałów wyjaśniających, które wpłynęły do Rady Miasta Poznania 14 czerwca tego roku, wynika, iż skarżący pismem z dnia 13 lutego tego roku złożył wniosek o udostępnienie materiałów nagrań monitoringu miejskiego z 2008 roku. Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta został poinformowany przez komendanta Straży Miejskiej, że wskazane przez noszącego nagrania nie były archiwizowane przez Urząd Miasta Poznania. Wyjaśniono również, że ewentualna archiwizacja nagrań następuje na okres do 30 dni. Straży Miejskiej nie jest znany przypadek archiwizowania nagrań na wniosek pana Patryka Teksasa. Straż Miejska wyjaśniła również, że nie jest dysponentem archiwum nagrań monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Poznania, prowadzi tylko obserwacje zdarzeń. Tym samym komendant Straży Miejskiej nie miał możliwości udostępnienia nagrań monitoringu wizyjnego, o czym poinformował Wydział Organizacyjny. W związku z powyższym wniesione zarzuty w skardze są bezzasadne, tym samym skargę należy uznać za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego projektu uchwały ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? W imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 921/13. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 30a. W punkcie 31 interpelacje i zapytania. Uprzejmie informuję, że od minionej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Pana radnego Bartosza Zawiei w sprawie sprawdzenia przeprowadzenia budowy wjazdów na posesję w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Państwa, którzy chcą przedstawić tę interpelację, proszę o zgłaszanie się do głosu i oni będą mieli pierwszeństwo przed zapytaniami. Pana Bartosza Zawiei w sprawie docelowego zagospodarowania nieruchomości położonych na osiedlu Bajkowym. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie remontu ulicy Ostroroga. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Pani Lidii Dudziak w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie informacji organów gminy dotyczącej kar za niezłożenie w terminie deklaracji śmieciowej. I pani radnej Lidii Dudziak w sprawie organizowania imprez na płycie pomnika Poznańskie Krzyże. I pana radnego Michała Grzesia w sprawie niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budowy zakamuflowanej lakierni i blacharni. I rozumiem, że pan radny Grześ chce przedstawić swoją interpelację. Pani radna Dudziak też, tak? W związku z tym proszę to tak uszeregować, żeby była pani radna Lidia Dudziak teraz do głosu. I po niej pan radny Michał Grześ. I udzielam głosu pani radnej Lidii Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Moja pierwsza interpelacja będzie dotyczyła zdarzenia, które miało miejsce w sobotę na tyłach pomnika czerwca 56 roku. Wygłaszam ją tutaj w imieniu Zarządu Regionu Wielkopolskiej Solidarności, która wyraża zaniepokojenie używaniem terenu w najbliższym otoczeniu pomnika poznańskiego czerwca 1956 do organizowania imprez o charakterze nieprzystającym do powagi tego miejsca. Organizatorzy imprezy młodzieżowej, która odbyła się 6 lipca bieżącego roku, zainstalowali namioty i aparaturę nagłaśniającą na cokole pomnika. Jak nam wiadomo z relacji osoby próbującej interweniować u organizatora, wszelkie uwagi zostały zlekceważone, a funkcjonariusze policji odmawiali doraźnej interwencji. W związku z powyższym zwracamy się do pana prezydenta o spowodowanie, aby podległe panu służby redagowały zezwolenia na organizowanie imprez rozrywkowych w okolicy Poznańskich Krzyży z wielką starannością, z większą przynajmniej, zapewniającą nienaruszalność chronionej prawem przestrzeni wpisanej w historię naszego miasta. To jest interpelacja w imieniu Zarządu Regionu, o którą prosił mnie przewodniczący Jarosław Lange. Następna moja interpelacja, proszę państwa, dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast mając na względzie troskę o mieszkańców i finanse gminy, uprzejmie proszę o przedstawienie informacji dotyczącej przebiegu wykonywania zadania w zakresie gospodarki odpadami aglomeracji poznańskiej? Ile deklaracji śmieciowych zostało złożonych? Ile deklaracji śmieciowych zostało definitywnie wpisanych w system? Ile zostało wysłanych wezwań do złożenia deklaracji śmieciowych? Ile zostało wysłanych wezwań w celu uzupełnienia, poprawienia deklaracji? Mieszkańcy są zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, przede wszystkim brakiem odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Natomiast jako radna jestem zaniepokojona tym, iż może okazać się, że będzie brakowało środków w systemie. Już dzisiaj wiemy, że nie wpływają w takim stopniu, jak oczekiwano. A więc nasuwa się pytanie, co zrobi gmina, kiedy zabraknie środków, skąd weźmiemy pieniądze. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego właściciele nieruchomości nie mogli zachować swoich pojemników na śmieci, często sami je zakupili. Dlaczego podjęto decyzję, że sami dostarczymy pojemniki czy worki? Przecież to są dodatkowe koszty, które pójdą z opłaty śmieciowej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykuł 6r, mówi, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zatem po co taka decyzja? Jakie to są koszty? To przecież są dodatkowe, niepotrzebne obciążenia. Proszę również o przedstawienie analizy i kalkulacji cenowej opłaty śmieciowej. Następna moja interpelacja też dotyczy corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykuł 3, punkt 10, proszę o przedstawienie corocznej analizy za rok 2012 stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym po pierwsze możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w artykule 6 ustęp 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w artykule 6 ustęp od 6 do 12. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Moja ostatnia interpelacja jakby w tym bloku śmieciowym dotyczy informacji organów gminy dotyczących kar za niezłożenie w terminie deklaracji śmieciowej. I tak, poznaniaku, nie złożyłeś na czas deklaracji śmieciowej, będziesz płacił karę około 2800 zł. Informuje wiceprezydent Poznania, pan Mirosław Kruszyński. A ja jako radna miasta Poznania pytam, na jakiej podstawie pan tak mówi? Gdzie to jest zapisane, w jakich aktach czy przepisach prawnych, że może pan to zrobić? Ja przeanalizowałam różne przepisy i nie znalazłam takich zapisów. Samo Ministerstwo Środowiska uspokaja mieszkańców i mówi, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje podstaw do nakładania kar finansowych, bowiem zgodnie z nowelizacją ustawy mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji, która jest podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie domowych odpadów. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewiduje kar za niezłożenie deklaracji śmieciowej przez obywateli. W takiej sytuacji gmina sama ustala stawkę opłaty za odbiór śmieci. Jeśli nie złożymy deklaracji, samorząd, wyliczając stawkę samodzielnie, może wziąć pod uwagę na przykład średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Może się wówczas zdarzyć, że stawka może być nawet wyższa. I jeszcze informacja, jaką czytamy na stronach Ministerstwa Środowiska. Brak kary za niezłożenie deklaracji śmieciowej. Deklaracja jest podstawą do naliczania opłaty, jaką będziemy wnosili do gminy za gospodarowanie naszych odpadów. W deklaracji informujemy, czy będziemy segregować śmieci, ile osób zamieszkuje nieruchomość i czy jest ona zamieszkiwana przez cały rok, czy tylko okresowo. Dzięki przekazaniu tych informacji stawka za odbiór śmieci będzie odpowiadać temu, ile odpadów jest odbieranych w naszym gospodarstwie domowym. Jeśli nie złożymy deklaracji, samorząd, wyliczając stawkę samodzielnie, może wziąć pod uwagę m.in., tak jak już mówiłam, średnią odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. I to istnieje i widnieje na stronach www.mos.gov.pl. Dlaczego straszy się mieszkańców, że w przypadku, gdy nie będą uiszczać opłat, to Urząd Skarbowy będzie mógł nałożyć na nie opłatę karno-skarbową? To Ministerstwo Finansów uważa jednak, że przepisy na to nie pozwalają. Analiza użytych w artykule 53 ustęp 30 ustawy z dnia 10 września 90 roku Kodeks Karny Skarbowy, pojęć deklaracja podatek-podatnik w kontekście znaczeń nadanych im w ordynacji podatkowej nie pozwala na zaliczenie opłat oraz deklaracji wymienionych w wyżej wymienionej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach do przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że nie może być sankcji ze strony Urzędu Skarbowego. Proszę pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy i wycofanie się z tych informacji i decyzji. Ostatnia moja interpelacja dotyczy remontu ulicy Ostroroga. Zwracam się do pana prezydenta w imieniu zarządu osiedla imienia Jana Ostroroga, dzisiaj to jest Rada Osiedla Stary Grunwald oraz Stowarzyszenia imienia Jana Ostroroga, o rozważenie zahamowania postępującego procesu destrukcji stanu ulicy poprzez możliwe szybkie przeprowadzenie remontu według projektu, który został dołączony w piśmie do Zarządu Dróg Miejskich. Tej rezydencjonalnej ulicy uznanej przed 30 lat temu przez Radę Miasta wraz z innymi ulicami w tym rejonie za zabytkową enklawę urbanistyczno-architektoniczną nie jest udzielana właściwa ranga ze strony instytucji zobowiązanych do należytej dbałości o infrastrukturę miasta. Z tego też powodu widoczny jest regres w utrzymaniu jej dobrego stanu, który przejawia się w zniszczonej jezdni. Ostatni dywanik położony był w 1995 roku. Zawłaszczaniu chodników przez masowo parkujące tam auta, na skutek czego nie sposób nadążyć z naprawami zniszczonych krawężników płyt. Zdecydowanym pogorszeniu się warunków zamieszkiwania, hałas spaliny, ograniczenie komunikacji pieszym, utrudnianie wyjazdów z posesji. Dla mieszkańców jest to trudne do zaakceptowania, gdyż w pobliżu są ulice o podobnym charakterze, a o które potrafiono zadbać. Uprzejmie proszę w imieniu tej społeczności lokalnej o rozważenie przez pana prezydenta poprawienie stanu tej pięknej części naszego miasta, a tym samym przywrócenie jej dawnego blasku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i kolejne interpelacje przedstawi pan radny Michał Grześ.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, mieszkańcy Franowa są zaniepokojeni wstępną zgodą, jak mnie poinformowali, pana zastępcy prezydenta Jerzego Stępnia co do budowy lakierni i blacharni Audi na działce po jednym z parkingów przy Kinepolis. Według nich miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza do powstania takiej inwestycji. Podobno inwestorzy nie uzyskali też zgody od samego prezydenta Grobelnego, ale po wizycie u zastępcy prezydenta Jerzego Stępnia otrzymali zgodę na zakamuflowaną budowę. Ma to się podobno nazywać miejsce regeneracji lakieru. Wydaje się, że po to są uchwalane plany, by je przestrzegać, a nie obchodzić. Mieszkańcy Franowa są bardzo zaniepokojeni możliwością powstania takiej inwestycji wpływającej na pogorszenie środowiska. Proszę o pełną informację dotyczącą działań miasta w tym zakresie. Proszę odpowiedzieć, czy rzeczywiście zostały poczynione jakieś obietnice inwestorowi i dlaczego. Jednocześnie proszę o całkowite przestrzeganie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu, o którym mowa. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do zapytań. Pan radny Krzysztof Skrzypiński. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, moje pytanie dotyczy zasad wynajmu nieruchomości w instytucjach kultury, w miejskich instytucjach kultury. Swego czasu prosiłem czy apelowałem o to, żeby polityka najmu nieruchomości w przestrzeni miejskiej była prowadzona w sposób jakiś skoordynowany, wedle ściśle określonych zasad. Tak się niestety nie dzieje i takim złym przykładem tej braku tak naprawdę polityki w zakresie najmu nieruchomości jest zarządzanie przestrzeniami w Centrum Kultury Zamek. Jako przewodniczący klubu radnych SLD dostałem pismo z Polskiej Izby Gospodarczej, importerów, eksporterów i kooperacji, izby działającej na terenie Poznania, Wielkopolski, skupiającej przedsiębiorców, importerów, eksporterów z naszego terenu, którzy w tej chwili za najem przestrzeni biurowych w CK Zamek płacą prawie 70 zł brutto.
Bardzo cieszę się, że właśnie obecny jest pan prezydent Kaiser, który odpowiada za rozwój gospodarczy, bo myślę, że właśnie u pana prezydenta znajdę większe zrozumienie tej kwestii niż na przykład u odpowiedzialnego za kulturę pana prezydenta Jaworskiego. No, nie jest chyba rzeczą obojętną dla miasta, że tego typu instytucja tutaj funkcjonuje, że pomaga nawiązać kontakty gospodarcze przedsiębiorców z terenu Poznania, Wielkopolski. No i proszę po pierwsze o rozważenie zmian zasad najmu, zmian zasad najmu tejże nieruchomości przez Izbę Gospodarczą. I po drugie już w formie zapytania bardzo bym prosił o informację na temat tego, jakimi przestrzeniami dysponuje Centrum Kultury Zamek, jakie z tych przestrzeni są wykorzystywane komercyjnie, czy które z tych przestrzeni są wynajmowane i na jakich zasadach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Trzy zapytania. Pierwsze dotyczy sprawy, którą skierowała Rada Osiedla do pana prezydenta, Rada Osiedla Główna, która dopytywała o inwestycje związane z budową tramwaju kierowanego do Dworca Wschodniego. I z odpowiedzi, którą Rada Osiedla uzyskała z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która była datowana na dzień tutaj 28 czerwca tego roku, można wywnioskować, że właściwie ta inwestycja zostaje poddana weryfikacji, czy jest w ogóle jej sens realizacji. No, było to duże zaskoczenie dla społeczności Osiedla Główna, które do tej pory, zresztą jak wielu innych, żyło w przekonaniu, że ta inwestycja, chociaż odłożona w czasie, ponieważ była pierwotnie ujęta w WRPO i również jako projekt, który był do realizacji, została jedynie przełożona na kolejną perspektywę. Tutaj można powiedzieć, że w tym piśmie jest to tak skonstruowana odpowiedź, z której wynika, że właściwie ta inwestycja będzie na nowo analizowana, poddawana weryfikacji na temat jej celowości i zasadności dotyczącej właśnie przedłużenia trasy tramwajowej Zawad do dworca Poznań Wschód. Dlatego też chciałbym zapytać, czy faktycznie jest to stanowisko pana prezydenta, czy jest to tylko stanowisko wydziału, które nie zostało poparte właśnie opinią na poziomie prezydenta miasta. Wydaje mi się, że to jest opinia, która wymaga weryfikacji, ponieważ do tej pory nikt nie podważał sensu budowy tego tramwaju. On ma nie tylko moim zdaniem i zdaniem wielu innych ludzi dużą korzyść komunikacyjną w zakresie przechwytywania ruchu kierowanego właśnie do Poznania i później do centrum miasta. Natomiast są też jeszcze inne wątki też społeczno-gospodarcze, także prosiłbym o weryfikację tej kwestii. Drugie moje zapytanie jest zapytaniem wspólnym moim i kolegi radnego Jakuba Jędrzejewskiego. Dotyczy ono kwestii dotyczącej, którą poruszaliśmy wczoraj na Komisji Sportu, ale obawiam się, że znając praktykę postępowania prezydenta Jaworskiego, który generalnie odpycha wszelkie kwestie, wolę to zapytanie skierować wspólnie z kolegą do prezydenta Grubelnego. Mianowicie rzecz dotyczy estetyki przestrzeni publicznej wokół Term Maltańskich. Termy jako spółka wywiesiły na swoim okalającym płocie reklamy, które są nieestetyczne, które przysłaniają osie widokowe zarówno na budynek Term Maltańskich od strony Alei Spacerowej, ale też patrząc od strony obiektu w kierunku jeziora, jest tam również telebim duży, jest jakiś wielki namiot, obok jest też krzykliwa reklama. I teraz, żeby sprowadzić tę dyskusję do pewnego racjonalnego ujęcia sprawy. Nie chodzi o to, żeby tutaj Termy Maltańskie jako spółka nie zarabiały na reklamach, bo jest to zrozumiałe, że jest to jedna z form i źródeł dla tej spółki, dla prowadzonej działalności. Kwestia jest taka, że spółka kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest coś takiego jak poczucie smaku, estetyki przestrzeni i w korespondencji, która była kierowana do mnie na wniosek jednego z mieszkańców, który porobił też zdjęcia, zresztą też tam byłem niedawno, to widziałem, właściwie nie zdaje sobie do końca sprawy, że postępuje w sposób zły też wizerunkowo dla miasta Poznania. Dlatego chciałbym zapytać pana prezydenta, czy poprzez architekta miasta, czy poprzez być może reaktywowane stanowisko plastyka miasta, nad czym tutaj prezydent Stępień też pracuje, będzie jednak zdolność skutecznego oddziaływania i zwracania uwagi na to, że miejskie spółki dbały również o wizerunek miasta i również w tym aspekcie o taką przestrzeń, jaką są okolice Jeziora Maltańskiego, które są piękną wizytówką dla naszego miasta. I ostatnie, trzecie zapytanie. Duża część mieszkańców Starego Miasta, którzy pamiętają, iż figura Perseusza stała kiedyś na placu Cyryla Artajskiego, zastanawia się, czy byłaby możliwość w przyszłości przeniesienia tej figury właśnie z powrotem na plac Cyryla Artajskiego. Pytanie, czy było to kiedykolwiek rozważane wcześniej w strukturach miasta i czy taką możliwość by widziano, aby rzeczywiście ta figura, która dzisiaj jest w pobliżu palmiarni, która nie jest do końca wyeksponowana, jest wspaniałym przykładem architektury i tego, jak można prezentować tego typu obiekt w przestrzeni publicznej, żeby ona na powrót wróciła w kierunku do centrum miasta, do placu Cyryla Artajskiego. Pytanie, czy było to rozważane przez służby miejskie i czy w przyszłości dalszej planuje się tego typu operacje, żeby ta figura wróciła z powrotem w przestrzeń Starego Miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Katarzyna Kretkowska.
Mam na początku kilka pytań dotyczących sytuacji w szkole, w zespole szkół nr 2 przy ulicy Hangrowej 14. Zarówno Rada Rodziców, jak i Rada Pedagogiczna wyraziły wotum nieufności wobec dyrektora i tej szkoły i wniosły wnioski do władz miasta o to, by przerwać kadencję dyrektora szkoły i powołać inną osobę na to stanowisko. Ta sprawa była omawiana na ostatniej Komisji Oświaty. W tej chwili zaczęły się wakacje szkolne i ta społeczność szkoły jest zaniepokojona tym, że władze miasta, Wydział Oświaty, pan prezydent, pan wiceprezydent nie podjęły jakichś zdecydowanych kroków w tej sprawie. Dyrektor szkoły pozostaje na zwolnieniu lekarskim. Wicedyrektor nie dostała pisemnych upoważnień pełnomocnic do wnoszenia zmian w arkusz organizacyjny, które są potrzebne, pilne w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym, to zwłaszcza chodzi o sytuację trzecich klas gimnazjum. Mam pytanie, dlaczego pan wiceprezydent Dariusz Jaworski i pan dyrektor Wydziału Oświaty nie chcą spotkać się z Radą Rodziców. Rada Rodziców już dwukrotnie o takie spotkanie prosiła. Także o to spotkanie prosili przedstawiciele Rady Osiedla, między innymi przewodnicząca Komisji Oświaty tamtejszej Rady Osiedla. Zarzuty zostały sformułowane w pismach, przeróżne fakty, które składają się na ten brak zaufania. I pytanie jest takie, czy jakaś zdecydowana odpowiedź napłynie w najbliższych dniach, bo są wakacje szkolne w tej chwili. Czy pan prezydent wie o tym, że dyrektor szkoły, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i jest nieobecny w czasie kontroli prowadzonej przez Wydział Oświaty, przychodzi jednak do szkoły i korzysta ze swojego gabinetu, w którym się zamyka w czasie tego zwolnienia lekarskiego? Mam pytanie, w zasadzie moje pytania sprowadzają się do tego, czy pan prezydent... No i pan tutaj przewodniczący Ganowicz ironicznie powtarza, się zamyka, ale jeżeli jest prowadzona kontrola przez Wydział Oświaty i kontrolerzy słyszą, że nie mogą dostać pewnych dokumentów, bo są zamknięte na klucz, a pan dyrektor nikogo nie upoważnił do przekazywania tych dokumentów, po czym jest informacja, że pan dyrektor w czasie zwolnienia lekarskiego jednak zjawia się w szkole, to wszystko nie buduje takiego klimatu zaufania do tych posunięć. Mnie by to zaniepokoiło, nie wiem, może Wydział Oświaty to nie niepokoi. Sytuacje zgłaszane przez rodziców, jak choćby wśród wielu sytuacji, jak choćby taka, która, żeby dzieci sześcioletnie, które tam jedzą obiady w szkole, dostają zupę i mają tą zupę wyrywaną na polecenie dyrektora, bo rodzice nie wnieśli opłaty, bo pan dyrektor zmienił system odpłatności, jest informacją, która dyskwalifikuje taką osobę jako pedagoga i jako dyrektora placówki. I moje pytania sprowadzają się do tego, czy to jednak nie uwagi nie przykuwa władz oświatowych w Wydziale Oświaty, które w opinii rodziców i nauczycieli nie reagują na te zgłoszone nieprawidłowości, a wyraźnie ta sytuacja, która istnieje w tej szkole od prawie roku, przerasta pana dyrektora, ponieważ dotyczy to dzieci. No to powinno to budzić jakieś zaniepokojenie i jakąś reakcję oczekiwaną. Następne pytania dotyczą także dość moim zdaniem dziwnej reakcji pana wiceprezydenta Kajzera, o której czytam w dzisiejszej prasie. Wczoraj prasa donosiła o tym, że dwaj szefowie naszej Straży Miejskiej zdobyli uprawnienia niezgodnie z prawem. I reakcją pana prezydenta Kajzera na to, jak czytam, jest na wczorajszej konferencji prasowej, jest stwierdzenie, że nic takiego się nie stało i że należy przejść nad tym do porządku dziennego, bo ostatecznie pracują i jakiś tam egzamin zdali. Moim zdaniem jest to niewłaściwe i pytam, czy jednak pan prezydent nie uważa tego za niewłaściwe, no bo Straż Miejska jest z racji funkcji nazwy stoi na straży prawa i na pewno wielu młodych i niemłodych ludzi idzie tam pracować ze względów ideowych, bo chcą pilnować tego prawa i takie sytuacje są demoralizujące i zniechęcające, jeżeli okazuje się, że można omijać prawo i zdobywać jakieś tam niezbędne uprawnienia właśnie takimi metodami. Jeżeli w opinii prezydenta te wymagania są przesadzone, niewłaściwe, to prezydent w tym kraju, prezydent miasta ma tyle możliwości wpływania na kształt prawa, na zmianę przepisów, że należy o to wnosić. Ale dopóki te przepisy obowiązują, to należy ich pilnować, zwłaszcza po stronie Straży Miejskiej. Pytałam także na sesji miesiąc temu o to, czy władze miasta nie mogłyby jednak jakoś reagować i rozmawiać z policją, która bezpośrednio nie podlega policja miejska samorządowi, ale jednak jest współpraca. Jakiś niewątpliwie dialog i przełożenie mają władze miasta, władze samorządowe na funkcjonowanie policji, bo jednak jest zbyt często słyszymy o niewłaściwych zachowaniach policji. Chodziło mi o ulicę Stolarską, gdzie były podejrzenia jakiejś tam współpracy. O te sprawy, które tyle nerwów kosztują poznaniaków, kiedy są karani mandatami za niewłaściwe przechodzenie na pasach, gdzieś, gdzie są prowadzone roboty budowlane, teatralka i nie tylko, etc., etc. Dzisiaj czytamy, czy wczoraj, o tym, że po miesiącu wrócili policjanci do pracy, którzy byli oskarżeni i są nadal oskarżeni o pobicie, zatrzymanego, który okazał się być zatrzymany niesłusznie, etc. Zbyt dużo jest tych, było pobicie 17-latka, także ci policjanci pracują. Tak powstaje wrażenie, że w zasadzie w tym mieście może należałoby się bać niektórych policjantów, a nie bandziorów, przed którymi ta policja ma nas chronić. Następne pytanie dotyczy także sprawy przeze mnie poruszanej, nie tylko przeze mnie, okazjonalnie na sesjach, a żadnych to nie przynosi żadnych efektów. Chodzi o puste lokale, czy wręcz puste kamienice na terenie miasta, które nie przynoszą dochodów, które nie są wynajmowane ani lokatorom, ani instytucjom. Czekają na tak zwaną rewitalizację. I chciałam dzisiaj ponownie zapytać przykładowo, ale to jest dla mnie sytuacja zupełnie niezrozumiała. I wśród wielu tego typu, kilkunastu mogę je wymienić, ograniczę się do jednego przykładu najbliższego urzędowi, ulica Wrocławska, ulica Kozia, duża posesja, z której wyprowadzono lokatorów, mieszkańców, a także firmy, które podnajmowały tam lokale 5 lat temu. Od 5 lat nic tam się nie dzieje, nie ma żadnego dochodu. Ja policzyłam w ubiegłym roku, że miasto już straciło do ubiegłego roku 3,5 miliona złotych na braku tych czynszów od lokali mieszkalnych, od lokali usługowych. i ta kamienica nadal jest pusta, no to po prostu jeżeli nie ma pomysłu, czy nie ma środków na rewitalizację, nie ma pomysłu, to oddajmy ją ZKZL-owi na mieszkania socjalne. No przecież te mieszkania socjalne są, umowy podpisywane są na rok. Przecież miasto płaci 10 milionów odszkodowania właścicielom nieruchomości za brak lokali socjalnych, a stoją puste całe kamienice. I kolejne pytanie dotyczy internatu na Golęcinie. Tego internatu, o który także już pytałam i chyba inni też pytali, został opróżniony internat 1,5 roku temu, składający się z 3 budynków, tam w jeden kompleks połączonych, jeden wymaga remontu, 2 były wykorzystywane przez uczniów do ubiegłego roku, czy do grudnia jeszcze 2011 roku. No oddać to na lokale socjalne, niech ZKZL tym dysponuje. Te internaty stoją puste. Te internaty zostały przekazane ZKZL-owi, tam jest jakaś firma ochroniarska, która de facto nie jest tam obecna jako ochrona na co dzień. 3-krotnie już były próby włamania, czy dokonano włamania, pracownicy szkoły raz nakryli złodzieja, który tam wynosił jakieś baterie. O co w tej sprawie chodzi? Bo ja nie rozumiem, o co w tej sprawie chodzi. Czy o to chodzi, żeby doprowadzić do zniszczenia te budynki? Dlaczego to nie służy celom, którym powinno służyć? Brak lokali socjalnych i zasiedlenie tych internatów lokalami socjalnymi to nie musi oznaczać zasiedlenia jakąś patologią. To mogą być matki z dziećmi, dla których ciągle brakuje tych mieszkań, do których mogłyby uciec przed przemocą domową, prawda? Za tym stoją, poza stratami miasta, już sięgam po argumenty finansowe, które wydają się trafiać do prezydenta Grabelnego, ale no są argumenty społeczne, moralne. No przecież za tymi sprawami stoją tragedie ludzkie, najczęściej dramaty jakieś wielowątkowe. I niedysponowanie tymi budynkami jest i niegospodarne, i społecznie zupełnie niezrozumiałe. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze do pytań pana radnego Mariusza Wiśniewskiego. Pan radny prosił o odpowiedzi pisemne. Pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na wszystkie swoje pytania uprzejmie proszę o przede wszystkim o odpowiedzi pisemne. Mam 4 zapytania do pana prezydenta. Pierwsze zapytanie dotyczy mieszkańca pana Przemysława Kasprowiaka, mieszkańca osiedla Rusa, który został poddany dnia 25 września ubiegłego roku kontroli biletowej w tramwaju, w wyniku której to kontroli, oczywiście nie posiadał biletu, w wyniku której tej kontroli, jak utrzymuje mieszkaniec, został pobity. Wynikiem tego pobicia było złamanie nogi w kolanie, jego nogi w kolanie. Sprawą zajęła się policja, która uznała słuszność jego zeznań, skierowała sprawę do prokuratury. Prokuratura również ją jakby uznała, skierowała do sądu. Teraz w sądzie może postępowanie trwać kilka lat, a mieszkaniec, korespondując z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego, no, prosi o jakieś zadośćuczynienie w związku z tym, że utracił zdolność do wykonywania swojego zawodu. I pismem z dnia 21 czerwca tego roku, znak ZTM NW0940-9/13, w konkluzji pan dyrektor ZTM-u odpowiada, że na podstawie zebranej dokumentacji w sprawie nie możemy jednoznacznie i niepodważalnie stwierdzić, iż wyżej wymieniony uszczerbek na zdrowiu poniósł panu w wyniku przeprowadzonej kontroli biletów w dniu 25 września 2012 roku. Ja oczywiście nie wiem, czy stanowisko mieszkańca jest słuszne, w związku z tym bardzo bym prosił o udostępnienie, wgląd do tej dokumentacji, o której mówi.
Dobrze, tylko proszę pamiętać, że na jedno pytanie są 2 minuty i proszę się trzymać tych rygorów. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
W związku z tym proszę o wgląd do tej dokumentacji, łącznie z zapisami z monitoringu miejskiego, abyśmy mogli przesądzić, kto tutaj ma rację. Drugie zapytanie dotyczy już wspomnianego wcześniej pomnika ofiar czerwca 1956 roku. Gdybym mógł prosić panów tutaj z obsługi komputerowej o pokazanie dwóch zdjęć z tamtego wydarzenia. Na placu Adama Mickiewicza z tyłu za pomnikiem miał miejsce, postawiono dwa namioty, puszczano muzykę. Jak państwo widzicie, no myślę, że miejsce jest co najmniej niestosowne, aby stawiać na terenie pomnika namioty i puszczać muzykę. W związku z tym ja bym bardzo prosił o to, aby udostępnić mi kopię wniosku tego wnioskodawcy oraz kopię zgody właściwie stosownego organu, który zgodził się na coś takiego, i bardzo bym prosił pana prezydenta, aby jednak doprowadzić do tego, aby w kolejnych tygodniach, ponieważ ta zgoda jest podobno do końca sierpnia, co weekend, aby jednak zmienić lokalizację tego wydarzenia. Ja go nie oceniam, żeby zmienić tą lokalizację, żeby to nie działo się, no przynajmniej na terenie pomnika ofiar czerwca 1956 roku, bo jest to co najmniej, że was, szanowni państwo, niestosowne. Kolejne zapytanie to, czy w związku z tym, że spółka Szpital Hipolita Cegielskiego, spółka ZO, wystąpił do Wydziału Urbanistyki o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lądowiska w parku Jana Pawła II na terenie miejskim. Przypomnę, pytanie jest takie do pana prezydenta, czy jeśli wnioskodawca uzyska pozytywną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy pan prezydent ma zamiar wydzierżawić temu podmiotowi, czy też innemu podmiotowi powołującemu się na uzyskaną hipotetycznie decyzję, czy ma zamiar wyrazić zgodę, czy też chce wydzierżawić mu ten grunt, czy jednak pan prezydent nie wydzierżawi tego gruntu, a tym samym nie dojdzie do budowy tego lądowiska. To jest bardzo ważne i konkretne pytanie. I ostatnie pytanie dotyczy zdarzenia, które miało miejsce no już niespełna rok temu, w sierpniu ubiegłego roku. Przy ulicy Mieszkowskiej dokonano samowoli budowlanej polegającej na budowie ulicy, która została włączona do ciągu ulic miejskich, gminnych. Ja bym bardzo prosił o sprawę, prowadził powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, stwierdził samowolę budowlaną. Ja bym prosił o przedstawienie całej tej sprawy na piśmie, jaka decyzja została wydana przez powiatowego inspektora, na jakiej podstawie, dlaczego to trafiło do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, dlaczego wojewódzki inspektor podjął taką decyzję, a nie inną, co dzieje się obecnie w tej sprawie. Prosiłbym po prostu o takie pełne, w miarę możliwości, sprawozdanie z całego tego zdarzenia. I jakby rozszerzając to pytanie, możemy sobie wyobrazić, że sprawa trafi jeszcze do trzech instancji sądów administracyjnych. Czy jest możliwość jakaś prawna, aby mimo wszystko, wiedząc, że jest to samowola budowlana, poprzez czynności administracyjne jakby dokonać zaprzestania łamania prawa, czyli krótko mówiąc zablokować możliwość przejeżdżania poprzez tą ulicę, czyli tą samowolę, do czasu orzeczenia, no bo jeśli nie, no to możemy sobie wyobrazić, że przez następne 5 czy 8 lat, wiedząc, że zostało złamane prawo, w dalszym ciągu będziemy się mogli tylko temu przyglądać. Czy są możliwości prawne do tego, aby przed orzeczeniem ostatecznej instancji, czy też uprawomocnieniem się całej tej sprawy, pan prezydent mógł zadziałać, aby nie korzystać z tej samowoli? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja będę miała trzy zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczy
dwóch rond na osiedlu, pomiędzy osiedlem Bolesława Chrobrego a osiedlem Jana III Sobieskiego. Jedno, adres w Google'ach, to jest Franciszka Strużyńskiego, łamany przez Hulewiczów, to jest tam przy wieży radiowo-telewizyjnej. Natomiast drugie jest jakby na końcu tej ulicy, jadąc w dół, przy Franciszka Strużyńskiego i Mariana Joroczyńskiego. Są bardzo ładne ronda, nieduże, na każdym z nich nie ma żadnego jakiegoś tam oświetlenia. Natomiast jest tam dosyć spore, są dosyć duże nasadzenia, które przez ostatnie 3 lata czy 2 lata tak się rozrosły, że na tych małych, niedużych rondach tam właściwie nie widać, jak z takiego ronda tam z zakola wyjeżdża autobus, nie mówiąc już o samochodzie osobowym. Czy na tak niedużym rondzie, jeśli nagle wyjeżdża, mówię, za tego gęstego zadrzewienia, czy to autobus, czy samochód, czy nie ma jakichś przepisów, które by no, w jakiś sposób to regulowały, bo tam jednak widoczność jest bardzo ograniczona. Poprosiłabym w tej sprawie o odpowiedź na piśmie. Moje drugie zapytanie dotyczy terenu Golęcin, Grudzieniec, terenu też Olimpii. Chciałam tutaj pokazać parę zdjęć. Tutaj no właściwie obraz nędzy i rozpaczy. Chciałam się dowiedzieć, kto zawiaduje tym terenem, czy w ogóle Straż Miejska ma tutaj jakieś obowiązki, żeby pilnować czystości, czy kto jest właścicielem tego terenu i kto pozwala na budowanie jakichś, nie wiem, dzikich gniazd bezdomnych, którzy nadwieszają sobie tabliczkę Solid Security, być może, nie wiem, to jest rzeczywiście teren strzeżony, jakieś tam czujki nie dopuszczają władz miasta do tego, żeby tam zrobić jakiś porządek. No tak to wygląda w tej chwili. No i moje pytanie brzmi, co miasto ma zamiar z tym zrobić? Czy taki stan drzewostanu, który tutaj widzimy, a miałam okazję wyspecjalizować się w pewnego rodzaju tematach dotyczących ochrony środowiska. Czy to jest stan zadowalający, typu takie dziczki, które za chwilę pewnie się okaże, że nie będzie można wyciąć, bo będą spełniały jakieś tam warunki i Wydział Ochrony Środowiska będzie mówił, że nie, już nie wolno i tak dalej. Są też na pewno tam właściciele i dzierżawcy niektórych terenów. Można zobaczyć, w jaki sposób gospodarują na tym mieniu. No i czy tutaj też nie mamy żadnej władzy, żeby doprowadzić do tego, żeby jakiś tam porządek zapanował. I moje trzecie pytanie dotyczy terenu. Już sekundeczkę. Na osiedlu Bolesława Śmiałego, dojazdowym do pływalni. Tam jest taka uliczka bez nazwy, która dochodzi do przedszkola, to jest taka ślepa ulica. I tutaj znajduje się no, taka nieszczęsna mirabelka, czyli krzew, który zdaniem mieszkańców nie dość, że zasłania tutaj latarni, które wieczorem no, powinna jednak spełniać swoją rolę, czyli oświetlać ten teren. Ale tak jak już tutaj przy płocie powoli to drzewo wysadza tam ten fundament, który jest do płotu, być może niedługo też i wysadzi tę skrzynkę, nie wiem, czy to jest skrzynka elektryczna, czy jak ona się tam nazywa, nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, to jest pierwsza sprawa. Z tym, że sprawa dotyczy troszeczkę jeszcze innych rzeczy. Latarnie do tej pory znajdowały się nie po lewej stronie tej uliczki, ale po prawej. One jakimś dziwnym cudem nagle no, ktoś tam stwierdził, że muszą znaleźć się po stronie lewej i żeby w ogóle to umożliwić, trzeba było pociągnąć tutaj pod tym chodnikiem, ten chodnik oczywiście rozebrać i tak dalej, pociągnąć około 150 metrów kabla, żeby później w głąb tej uliczki znowu tam ryć pod chodnikiem i pod różnego rodzaju przejściami i te latarnie tam postawić. Ja wiem, że te latarnie, które tam stały po przeciwnej stronnicy, były stare i należało je wymienić, ale nie wiem, czy infrastruktura tam, czy ten kabel elektryczny rzeczywiście był w takim stanie, że nie można go było zostawić, a poza tym pociągnięcie, no tam przynajmniej nowego kabla, no byłoby chyba metodą tańszą. Chciałabym prosić o wyjaśnienie w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania.
Pierwsze moje pytanie dotyczy ulicy Rycerskiej. Dzisiaj tutaj na sesję przyszedł taki starszy pan z prośbą, żebym zadała to pytanie, bo on po prostu już nie ma możliwości dotarcia do naszych jednostek miejskich, które są odpowiedzialne za to. Chodzi o to, że ulica Rycerska wygląda i jest jak ser szwajcarski. Na tej ulicy znajduje się pogotowie i jest to ulica, która prowadzi poprzez to, jak ona przebiega, w kierunku lotniska i bardzo często samochody tamtędy jeżdżą, skręcając wcześniej ulicę przed Marcelińską. Ta ulica jest tak, ja tamtędy też jeżdżę bardzo często do mojej mamy, więc wiem, jak to jest. Jeżdżę bardzo wolniutko, ale nie dziwię się, że mieszkańcy, którzy w pobliskich blokach mieszkają, są zdenerwowani tą sytuacją. Pan twierdzi, że interweniuje co chwilę, bez przerwy dzwoni, że w tej chwili nikt już nie chce od niego odbierać telefonów i wszyscy mówią, że nie ma już dzwonić, bo i tak nic nie zrobią, bo takich miejsc jest w Poznaniu wiele. Ja bym prosiła, żeby naprawdę ktoś się przeszedł na tą ulicę i zobaczył, bo to, co tam jest, druga taka podobna ulica to była ulica Jarochowskiego, przy szkole to było tak samo. Ja powiem szczerze, jeżeli nikt się nie zainteresuje tym miejscem, to ja myślę, że za chwilę się wszyscy zainteresują, bo ci ludzie tam coś planują zrobić ciekawego. Ale to zobaczymy, jak zareaguje na to Zarząd Dróg Miejskich. I drugie pytanie moje dotyczy, proszę Państwa, informacji, którą pozyskaliśmy z mediów poznańskich, że kąpielisko w Krzyżownikach i miejskie przy Kaskadzie z powodu braku ratowników zostało zamknięte. Ja chciałam zapytać, i właściwie to była bardzo krótka informacja, bez żadnych wyjaśnień. Przyszło pismo z POSIR-u informujące jednym zdaniem, że te kąpieliska są zamknięte. I okej, jedno zdanie wystarczy, żeby sprawę zamknąć. Otóż nie wystarczy. Ja się chciałam zapytać, dlaczego brakuje tych ratowników? Jaką kwotę, jakie mieli otrzymywać wynagrodzenie ci ratownicy? Bo ja myślę, że tutaj chodzi być może o tą sprawę, że stawka była tak niska, że nikt nie chciał się na to zgodzić. I mam pytanie, co zamierza POSIR zrobić przez całe lato? Co my mamy się pogodzić z tym, że tam nie będzie kąpieliska przez całe lato? Dlatego proszę nas poinformować, jakie wynagrodzenie mieli otrzymywać ci ratownicy ewentualni. I czy poszła informacja do WOPR-u z prośbą o pomoc znalezienie takich ratowników, bo ja przedtem nie słyszałam, żeby był jakiś problem z naborem ratowników. Dostaliśmy taką informację i to ma nam wystarczyć. Ja przypomnę tylko, że powolutku to wyzbywamy się tych kąpielisk. Najpierw przy Wodny Rataje został zlikwidowany ośrodek. Później okazuje się, że w Szczeszynku jest tak brudna woda, że pan Juszczyński po prostu już nam skrzynki codziennie zapełnia informacjami, które są na pewno prawdziwe, a na które myślę nikt tak specjalnie, którymi nikt się specjalnie nie przejmuje. Ja bym się tam nie kąpała. Następna sprawa to jest zamknięte pływalnia w Parku Kasprowicza. I ja się pytam, do czego my zmierzamy? Czy mamy mieć tylko Termy Maltańskie, na które nie wszystkich stać i tylko Chwiałkę? Więc proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Na początku sesji pan prezydent przedstawił nam informację o tym, że do 7 lipca wpłynęły do miasta, do Urzędu Miasta zgłoszenia do bieżącej edycji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z zarządzeniem, które prezydent podpisał, regulujące procedurę, zgodnie z załącznikiem numer 1, paragraf 1, ustęp 1, Biuro Prezydenta przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnym, a zgodnie z załącznikiem 2, właśnie ten termin upłynął 7 lipca. Chciałem zapytać, czy wpłynęły jakieś zgłoszenia w dniu 8 lipca? I w jaki sposób z tymi zgłoszeniami się będzie postępowało w świetle artykułu 57 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Poproszę odpowiedź na piśmie, aczkolwiek to zagadnienie ma, te moje zapytanie ma pewną doniosłość praktyczną, bo tu po prostu chodzi o tą procedurę, która się dokonywała się pewnie wczoraj, dzisiaj, jutro. Mianowicie chodzi o to, że ten ustawowy termin, jeżeli termin przypada na dzień ustawowy wolny od pracy, to termin biegnie z końcem dnia następnego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Złożyłem 7 pytań dotyczących
ogrzewania przez kotłownie gazowe mieszkań komunalnych. Pytania te złożyłem dlatego, że okazuje się, że mieszkania komunalne 60-metrowe, ogrzewanie przy pomocy kotłowni gazowej pośrednika, który to sprzedaje jako ciepło, jest dwa razy droższe od domku jednorodzinnego. No więc jest to dość szokujące i chciałbym wiedzieć, co ZKZL robił do tej pory w tej sprawie i czy coś robi, bo wydaje mi się, że jest to niezły interes dla tych pośredników. A drugie pytanie, znaczy to było 7 pytań, czyli 8 pytanie. Powiem jak najbardziej łagodnie. W czasie festiwalu Malta zaproszono dość kontrowersyjną postać występującą jako profesor Bauman. Chciałbym się dowiedzieć, a ponieważ miasto dofinansowuje festiwal Malta, ile nas ta wątpliwa przyjemność kosztowała? Czy była to darmowa wizyta, czy podpisano umowę i zapłacono po prostu za udział tej osoby w festiwalu Malta? Plotki mówią o astronomicznej sumie, mam nadzieję, że jest to nieprawda, ale proszę o kopię umowy, jeżeli taka była, i rachunku, który został wystawiony za występ. Myślę, że jest, nie można tu mówić o tajemnicy handlowej. Festiwal Malta dofinansowywany przez miasto, w związku z tym chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście były za to opłaty i jakie, a jeżeli nie, to też, że był to gratisowy występ w ramach promocji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie chciałem wrócić trochę jakby do przebiegu komisji komunalnej zeszłego piątku. Chciałem teraz w odpowiednim punkcie sesji ponowić to zapytanie, bo ja rozumiem, że no danych na przykład za czerwiec jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów MPK. Natomiast jak te dane się ukażą? Prosiłbym o odpowiedź na piśmie, ale też tak, żeby uniknąć już tych nieporozumień znowu z kilkoma stowarzyszeniami, które przyjęły swoją pewną metodologię porównywania ilości sprzedanych biletów. Zarząd Transportu Miejskiego ma pretensje jakby do tej metodologii. Także po prostu najprościej właśnie chyba będzie, jeżeli poproszę o takie zestawienie, gdzie styczeń 2012 do stycznia 2013 i tak miesiąc w miesiąc aż do czerwca, żeby zestawić ilość sprzedanych tych biletów. No i później jak już będzie to półroczne podsumowanie, to też jak ktoś przedstawia za okres pierwszego półrocza 2012 roku i pierwszego półrocza 2013. Tak jak powiedziałem, proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie i poproszę odpowiedź na piśmie. W nawiązaniu do tej dyskusji, którą z panem prezydentem mieliśmy podczas debaty budżetowej, poprosiłbym o informację, na jakiej podstawie prawnej pan prezydent mógłby radnym nie udzielić informacji wynikającej z paragrafu 7 ust. 5 umowy z operatorem stadionu dotyczącym sprzedaży nazwy do tego stadionu, ponieważ operator jakby sam dobrowolnie tą umowę podpisał, w związku z czym o żadnej tajemnicy handlowej według mnie tutaj mowy być nie może. W każdym razie poprosiłbym na piśmie, na jakiej podstawie prawnej pan prezydent mógłby nam tego nie ujawnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jeszcze jedno zapytanie. Uprzejmie proszę pana prezydenta o przekazanie wyników sprzedaży od samego początku, jakby rozpoczęcia tej sprzedaży wspólnego biletu. Chodzi mi o to, aby od początku sprzedawania tych biletów wyszczególnić poszczególne miesiące z podziałem na rodzaj tego biletu i liczbę sprzedanych tych biletów. Uprzejmie proszę o przesłanie tej tabeli również na piśmie.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które Państwo na dzisiaj przygotowali, choć chciałbym prosić, żeby Państwo pamiętali, że jeśli coś nazywa się zapytanie, to powinno się kończyć pytaniem, a nie ogólną wypowiedzią, że coś tam. Więc proszę trzymać się tej formuły, żeby to rzeczywiście było zapytanie o cokolwiek, a nie stwierdzenie swojej własnej opinii, bo to wtedy nie jest zapytaniem i trudno się do tego ustosunkowywać. Odpowiedzi na zapytania, 32 punkt, pan prezydent Tomasz Kaiser.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący Wysoka Rado, pan radny Lewandowski wychodząc prosił mnie też o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Ja tylko skrótowo poinformuję, że jeśli chodzi o problem jednej z organizacji samorządu gospodarczego, która wynajmuje pomieszczenia w CK Zamek, to takie zapytanie też płynęło do prezydenta miasta bezpośrednio od tej organizacji. Nasz kłopot, powiem, polega na tym, że dyrektor jednostki kultury ma pewien zakres samodzielności w polityce wynajmowania pomieszczeń i ustalania czynszu, z którego to finansuje działalność podstawową, czyli działalność kulturalną. Ale oczywiście szczegółowsze informacje przedstawimy panu radnemu dotyczące powierzchni, która jest przeznaczona na cele niekulturalne, czyli komercyjne, i zasad, którymi się CK Zamek kieruje w swojej polityce wynajmu powierzchni na cele niekulturalne. Kwestia pytań pana Wisiewskiego, rozumiem, że będzie na piśmie. Ja tylko poinformuję od razu, jeśli chodzi o problem tramwaju do Dworca Wschodniego. My jesteśmy obecnie na etapie przygotowywania propozycji i hierarchizowania wniosków do perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie inwestycji, które będziemy chcieli proponować do zintegrowanych inwestycji terytorialnych, do inwestycji kluczowych na poziomie WRPO i inwestycji, które będziemy chcieli pozyskiwać środki z programów operacyjnych rządowych. I analizujemy z jednej strony, patrząc na nasze możliwości finansowe, ile możemy środków przeznaczyć na wkład własny w tych latach, analizujemy, które z inwestycji mogłyby być dofinansowane w ramach ZIT-ów regionalnych, rządowych, operacyjnych lub z innych środków i staramy się także określić pewną hierarchię między nimi. I w tym kontekście także wszystkie inwestycje są analizowane pod kątem jednak określenia pewnej hierarchii. Oczywiście także państwo będziecie w to włączeni, bo to właśnie znajdzie wyraz w budżecie i w WPF-ie, ale to jest pytanie na zasadzie odrzucenia inwestycji, ale pytanie, czy przy dokonywaniu wyborów, patrząc też pod kątem uwarunkowań polityki rządu Unii Europejskiej, na jakie inwestycje możemy mieć dofinansowanie, które chcemy dać w pierwszej kolejności, które w drugiej. W przypadku Dworca Wschodniego tu też jest pytanie o plan układu transportu w ramach całej metropolii i rangi Dworca Wschodniego w układzie metropolitalnym. Na ile to będzie dworzec zasadniczy do Sprzyjaźń Poznania, na ile jednak to będzie bardziej dworzec Garbary i dworzec główny. Ale to jest przedmiotem także przygotowywanego planu dla układu transportowego całej metropolii i w tym kontekście patrzymy na Dworzec Wschodni. Tak więc to jakby jest, wydaje mi się dość oczywiste, że jesteśmy na etapie porównywania różnych projektów, które brane są pod uwagę, o których państwo wielokrotnie na tej sali mówiliśmy, ale musimy je dzisiaj porównać pod kątem możliwości dofinansowania i znaczenia tych projektów, które powinny być w pierwszej kolejności wnioskowane o dofinansowanie. Następne pytanie. To posągu Perseusza. Ospatrzymy tę propozycję powrotu. Przyznaję, że to jest ciekawa propozycja. Jeśli o Termy Maltańskie, to oczywiście przyjrzymy się temu. Ja przyznaję, że akurat nie widziałem tej reklamy. Na pewno spojrzymy, jak to można ocenić. Także byśmy chcieli mieć informację o samej pani dyrektor, jak ona to postrzega. Pani radna Kretkowska, kwestia zespołu szkół numer 2. Tu pozwolę sobie na piśmie. Nie uważam sobie sytuacji, w której Wydział Oświaty unika spotkania z Radą Osiedla, ale jak na sali chyba nie ma dyrektora Foligowskiego, więc to sobie pozwolę na piśmie przekazać tę informację. I oczywiście, gdyby okazało się, że dyrektor, który jest na zwolnieniu lekarskim, nie przekazał mi pełnomocni pani wicedyrektor, to oczywiście to będzie natychmiast skorygowane. Kwestia, cytuję panią radną, uprawnień zdobytych niezgodnie z prawem. Ja tu może wyjaśnię dla osób nie wtajemniczonych, bo to wymaga pewnego wyjaśnienia, byśmy mówić, o jakich problemach mówimy. Jest tak, że w Straży Miejskiej, w Policji osoby, które podejmują służbę, muszą przejść odpowiednie przeszkolenie zakończone egzaminem, odbyć praktyki. To jest oczywiste, bo jeżeli przyjmiemy do Straży Miejskiej osoby, która ma 19 lat, skończyła szkołę średnią i za chwilę ma pewne uprawnienia do na przykład nakładania mandatu, to niezbędne jest tego rodzaju jej przygotowanie. Przepisy też się przewidują, że w dniu dzisiejszym, jeżeli ktoś odbędzie przeszkolenie w Policji, które jest szersze niż w Straży Miejskiej, bo zakres policjanta jest szerszy, to i tak pracując w Straży Miejskiej musi przejść przeszkolenie dla strażnika miejskiego, mimo że zakres jest jakby węższy. Ale takie są przepisy. Ja nie mam żadnej informacji, jakoby pracownicy Straży Miejskiej, tu mówimy akurat o dwóch pracownikach, którzy w obu przypadkach są to byli oficerowie policji z około 30-letnim stażem pracy w policji, jakoby oni zdobyli uprawnienie zgodnie z prawem. Natomiast obydwoje panowie przedstawili zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu komisyjnego na strażnika miejskiego. Według moich informacji nie posługiwali się nieprawdziwą informacją, a więc nie można według tych informacji mówić o zdobyciu niezgodnym z prawem, jak rozumiem, uzyskaniu tego zaświadczenia, zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu. Natomiast ponieważ pojawiła się w jednej z poznańskich gazet taka informacja powołująca się na prokuraturę w Gdańsku, my podjęliśmy decyzję o wystąpieniu do prokuratury w Gdańsku o przekazanie nam informacji. No, informacja prasowa nie jest dla mnie podstawą do podważenia wiarygodności oświadczeń tych panów i dokumentów, które oni przedstawili i podważenia legalności tych dokumentów. Kwestia portu pracy policjantów. Prosimy się do komendanta policji o wyjaśnienie. Ja nie jestem kompetentny, aby przedstawiać państwu informacje o decyzjach komendanta miejskiego policji odnośnie funkcjonariuszy policji. Kwestia pustych lokali. Tu bym jednak bardzo prosił panią radną o informację, które lokale, bo ja nie wiem, o jakim lokale pani mówi w przypadku wrocławskiej Koziej. Jest tam jeden budynek, który nie jest własnością miasta akurat, który był kiedyś własnością miasta, został sprzedany. Tak więc bez konkretnego wskazania lokalu mi trudno się stosunkować, bo muszę sprawdzić, kto jest właścicielem tego lokalu przede wszystkim i jakie są przyczyny, że ten lokal pozostaje niezagospodarowany, jeśli to jest lokal miejski. W przypadku właściciela prywatnego my oczywiście nie mamy możliwości.
Pani radna ma pytanie uzupełniające. Albo może informację z konkretną.
Użyłam nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej Róg z Kozią jako przykładu. W zeszłym roku uzyskałam pisemną odpowiedź dotyczącą wszystkich lokali i położonych w tym budynku i okresów, w którym te lokale nie były podnajmowane. Stąd mówiłam, że wyliczyłam, to było rok temu, że miasto na tamten moment mogło otrzymać, ale nie otrzymało ponad 3 milionów złotych z tytułu czynszów najmu za lokale użytkowe, za lokale mieszkalne. Natomiast rozumiem z tej wypowiedzi, że z tej odpowiedzi, że ta nieruchomość została sprzedana, tak, przez miasto. Kiedy została sprzedana? Pytanie uzupełniające i może pytanie na jakich zasadach, bo w odpowiedzi, którą otrzymałam w ubiegłym roku, była informacja.
Tak jest, pytanie padło, pan prezydent Kajzer ma głos.
Pani radna, jeśli mówimy o tej samej nieruchomości, która stała niedawno, a wróg Wrocławska Kozia ma trochę więcej niż jedną chemicę narożną, ale powiem tak, jeżeli tej samej, to ona została wiele lat temu, natomiast ja bym prosił, powtarzam moją prośbę o konkretne informacje o konkretnej lokalizacji, ponieważ w każdym przypadku, nawet jeśli to będzie lokalizacja miejska, Kozia Wrocławska, ta, o której ja myślę, nie jest miejską dzisiaj obiektem, ale w miejskim obiekcie też musimy dokonać sprawdzenia, jakie są przyczyny niezagospodarowania i nie mogę dać pani odpowiedzi generalnej co do generalnie lokali niezagospodarowanych bez konkretnej wskazania adresu. Także ja ponawiam prośbę o wskazanie konkretnego adresu. W każdym przypadku wyjaśnimy to szczegółowo, udzielimy pani odpowiedzi. Jeśli chodzi o wrocławską Kozią od strony północno-wschodniej narożnik, to też przedstawiłem informację, kiedy ona została przekazana, ale to było już wiele lat temu, jak pamiętam. Pan dyrektor Gust, czy możemy uzupełnić w tej sprawie? Do mikrofonu, bardzo
nie,
proszę.
Bo nie przepraszam, ja nie udzielę w tej chwili głosu dobrze pani radnej, ponieważ nie prowadzimy dyskusji. Natomiast pan dyrektor, jeśli ma coś do dodania, proszę jeszcze o dodanie. Bo nie prowadzimy dyskusji nad udzieloną odpowiedzią. Padła prośba o to, żeby uszczegółowić, o jakich lokalach pani mówi i to uszczegółowienie rozumiem, że nie jest możliwe w tej chwili. Pan dyrektor Gus ma głos.
Jeśli szanowna pani radna dopytuje o kamienicę u zbiegu ulic Wrocławskiej Koziej Szkolnej, to jest to budynek stanowiący własność komunalną. od jakichś dwóch lat wyprowadzeni są już wszyscy lokatorzy z uwagi na stan techniczny. Miasto scaliło własność tego budynku, bo tam były dwa lokale stanowiące własność prywatną. W pierwszym kwartale tego roku zakończyliśmy niepowodzeniem negocjacje z jednym z właścicieli nieruchomości w sąsiedztwie ulicy Okrągła co do wymiany nieruchomości i po zakończeniu tych negocjacji zdecydowaliśmy o przystąpieniu do sprzedaży tej nieruchomości i w ciągu dwóch miesięcy nieruchomość będzie wystawiona na przetarg.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie prezydencie.
Żeby działało? Działa. Tak. Kwestia centrum na Goleńcinie, udzielimy informacji na piśmie. Pan radny prawnik prosił też o informację pisemną i tak to uczynimy. Witalce pani radnej Jemielity, oczywiście sprawdzimy kwestię, czy te nasadzenia nie ograniczają widoczności, nie mogą stworzyć zagrożenia. Dziękuję za sygnał do sprawdzenia. Kwestia Goleńcin, Grudzieniec, też podobna prośba. Gdyby pani radna była uprzejma, my mamy nawet formularze, które pozwalają wskazać dokładnie lokalizację, bo to jest dość duży obszar, tam są różni właściciele. W przypadku prywatnej własności oczywiście mamy ograniczone możliwości. W przypadku terenu, który zarządza Klub Sportowy Olimpia, one są trochę większe z uwagi na to, że jest to trochę inny podmiot. Są także tam tereny miejskie, także bez wskazania konkretnego obszaru nam trudno jest stosunkować się do tego. Ale bardzo bym prosił o informację. I podobnie Przemysława Śmiałego, gdybyśmy mogli może po sesji wskazać dokładnie, którą uliczkę chodzi, bo to jest dość duże osiedle. Kwestia pani radnej Dudziak, jeśli chodzi o ulicę Rycerską. Poproszę ZDM udzielić szczegółowej informacji na temat możliwości remontu nawierzchni jezdni. Jest pan dyrektor Szukała, czy od razu od ręki możemy prosić, pewnie pozwolimy prosić o szkołę o usunięcie informacji.
Pani radna Kretkowska chciała coś uszczegółowić, w związku z tym udzielam głosu, ale nie wiem, czy w sprawie pytania pani Jemielity, czy...
Odpowiedzi, której udzielał pan prezydent Kaiser, tak, na moje pytanie, mówił, że nie może udzielić, bo Goleńcin jest duży i nie wie, gdzie ten internet jest położony na terenie Olimpii.
Nie, to nie
tak powiedział pan prezydent Kaiser. Więc
ta odpowiedź dotyczyła pytania pani radnej Jemielity, która wskazywała na pewne nieporządki na temat Goleńcina i internetu. Jeszcze nie było odpowiedzi.
Słyszałam słowo internet w wypowiedzi
to pana
prezydenta
Kaisera. To tylko pani radna słyszała.
Kaisera. Dobrze, to poczekam, to poczekajmy, aż będzie odpowiedź
aż
na temat internetu.
Powie na ten temat.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, interwencję pani radny na ulicy Rycerskiej przyjmuję i na pewno niezbędne zabiegi zostaną dokonane.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Jeśli można. Ja jeszcze raz powtórzę, w sprawie internetu prosiłbym panią radną o zgodę na przyjęcie informacji na piśmie. Ja w tej chwili nie jestem w stanie przedstawić pani radnej szczegółowej opowiedzi na temat internetu w Goleńcinie, który oczywiście wiem, gdzie jest, bo tam przejeżdżam bardzo często. Kwestia kolejna. Nie mam przedstawiciela Postiru, także ja pozwolę sobie, że pani radna Dudziak pozwoli udzielić informacji pisemnie po sprawdzeniu w Postirze dokładnej informacji o problemach na tych dwóch kąpieliskach. Kwestia pana radnego Grzybowskiego. Na dzień dzisiejszy sprawdziłem w międzyczasie, nie miałem informacji o zgłoszeniach, które wpłynęły 8. Wpłynęło kilka zgłoszeń po godzinie, po północy, czyli dokładnie 8, ale na początku nocy. I one oczywiście będą przyjęte. Mam informację, że możemy dzisiaj jednocześnie zadeklarować, że jeśli wpłyną zgłoszenia do budżetu obywatelskiego w dniu 8 lipca też będą zaakceptowane, nie będą odrzucone, też będą rozpatrywane. Kolejne zapytanie pana radnego Grzesia, jeśli chodzi o ZKZL, nie wiem, czy pan jest na sali, pan dyrektor Pucek, nie widzę, więc jeśli można, to usiądźmy na piśmie. Podobnie szczegóły dotyczące Malta Festiwalu, ja tylko przypominam, że my dotujemy generalnie wydarzenie, natomiast nie poszczególne przedsięwzięcia, o ile mi wiadomo, i w tej sytuacji my nie finansujemy poszczególnych tematu, a daje nam ogólną dotację. Możemy się zapytać i
tą informację przygotujemy. Kwestia pytania pana radnego Kaczmarka. Oczywiście taką informację jest na sali pan dyrektor ZTM-u. Jak rozumiem, nie ma przeszkód, żeby taką informację dla pana radnego przygotować i udzielić, jak będziemy tylko dane mieli za czerwiec w układzie, o to pan radny prosił. Pan radny Lipiński, informacja o podstawie prawnej, to będzie na piśmie, to przekazujemy. I podobnie pytanie dla pana radnego Pawlika, też na piśmie przygotujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska chciała się zgłosić, tak? Ale już nie wiem, w jakiej sprawie.
Czy ja to, chciałam się zgłosić, że zgłaszałam się, żeby wytłumaczyć panu prezydentowi Kajzerowi, gdzie są te duże internaty, tak. gdzie Golęcin, gdzie zespół. No ale co z tego wynika, że pan prezydent wie, gdzie one są? Bo ja pytałam, dlaczego one nie
pan
są zasiedlone.
Pan dwa razy powiedział, pan że przekaże odpowiedź na piśmie. Nie
pan
wiem, czy
prezydent
dobrze...
odpowiadając na moje poprzednie pytanie powiedział, że ten budynek jest od wielu lat prywatny. Na szczęście pan dyrektor GUS powiedział, jak się rzeczy mają. Jest on komunalny, więc może jednak...
Panie prezydencie, czy mógłby pan jeszcze raz powiedzieć, co pan zrobił w sprawie internatu na Golęcinie? Jest prośba, żeby pan jeszcze raz powiedział, co w sprawie internatu na Golęcinie pan zrobi.
Jeśli pani radna pozwoli, tak jak powiedziałem, proszę o zgodę na przekazanie odpowiedzi w formie pisemnej, ponieważ w dniu dzisiejszym nie jestem w stanie czerpująco pani dzielić odpowiedzi.
I tym akcentem zamykam punkt 32 odpowiedzi na zapytania. Punkt 33 to wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt 33. Przystępujemy do realizacji punktu 34. Zamykam 54. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu za udział. Tym, którzy wyjeżdżają, życzę dobrego i miłego urlopu.